zobacz, jak skomplikowaną funkcję falową musi mieć molekuła, gdzie tak. mamy już tych atomów dużo i tam już nie mamy tylko tak naprawdę przecież oddziaływania między jądrem a elektronem, ale tych elektronów między sobą, atomów ze sobą nawzajem, które mm-hmm. łączą się wiązaniami chemicznymi w jakieś tam molekuły. A potem idziemy jeszcze dalej, i jeszcze dalej, i jeszcze dalej, i jeszcze dalej, i jeszcze dalej. I opisz teraz funkcję falową tego kubka całego, gdzie wszystkie relacje musisz tak naprawdę uwzględnić.
W każdym momencie, w każdej chwili, dla każdego pojedynczego systemu kwantowego, który ulega jakby dekoherencji, jednocześnie rodzi się tyle wszechświatów równoległych, które realizują wszystkie możliwości.
To jest w ogóle niebywałe, jakby nie jest może spektakularne, jak tak na to popatrzysz, bo widzisz po prostu dwa punkty. To jest taki pewien zabieg optyczny, tak, który pokazuje ci cząstkę w dwóch miejscach naraz. Mi to głowę rozwaliło, nie? Bo nie widzisz dwóch osobnych punktów, tylko widzisz tak naprawdę emanację tego samego obiektu, który jest w dwóch miejscach naraz. I czyli wszechświat działa w myśl zasady nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz.
Dokładnie. I pytanie teraz jest takie. Dlaczego świat makro nie wygląda kwantowo?
Dzień dobry moi drodzy, witamy bardzo serdecznie w kolejnym Pop Science. Dzisiaj porozmawiamy sobie o, no właśnie, o mechanice kwantowej, ale w taki trochę inny sposób, ponieważ my tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy do końca, dlaczego mechanika kwantowa działa, albo może inaczej. Dlaczego pewne aspekty działają w ten, a nie inny sposób? Widzimy, że działa to w ten sposób. Mamy eksperymenty, które pokazują nam, że te mikrocząstki zachowują się w taki, a nie inny sposób, dokładnie wiedzione tym, co mechanika kwantowa nam mówi, jak powinny się zachowywać. Ale dlaczego tak się dzieje, to jest wciąż tak naprawdę obiektem naukowych dyskusji. I nie ma tak naprawdę konsensusu, który powiedziałby, że jest jedno tylko li wyjaśnienie tego, dlaczego mechanika kwantowa działa, a nie, że świat w inny sposób powinien działać. No i to jest też takim, powiedziałbym, punktem wyjścia do czegoś, co wielu ludzi postuluje, czyli czy my jesteśmy w stanie umysłem tworzyć wszechświat de facto, bo tak daleko idące wnioski też wyciągają ludzie z mechaniki kwantowej. Dlaczego tak jest? Czy mają rację, czy nie? Czy można iść aż tak daleko? O tym w dzisiejszym Pop Science. Ale trzymać będziemy się nauki.
O! To ja proponuję zacząć od sprawy takiej, myślę, że najbardziej oczywistej.
Jak przyciągnąć 10 milionów dolarów w neceserze za pomocą kwantowych pól?
Czym jest funkcja falowa? Tak. Rozpocznijmy nasz wykład.
Którą wersję wolicie?
Tak. Nie, jest to funkcja falowa. To jest takie ma brzmienie, że my to kojarzymy bo funkcje najczęściej kojarzymy z, nie wiem, z jakimś przebiegiem, jakimś...
Że coś się dzieje.
Tak, że coś się dzieje. A jak dodamy jeszcze falowa, to od razu taka sinusoida nam się przed oczami rysuje, czy jakieś warianty sinusoidy.
I wakacje nad Bałtykiem.
Więc ja bym tutaj powiedział, bo jest inne określenie tego samego i chyba troszeczkę lepiej brzmi i trochę łatwiej można sobie to wyobrazić. To jest wektor stanu. Po prostu wektor stanu. I ten wektor stanu opisuje nam jakąś tam możliwość albo jakiś szereg możliwości związanych znowu z faktem, że układ jakikolwiek byśmy nie wzięli. No, my mówimy o układzie kwantowym, czyli o elektronie, o jakimś atomie czy czymkolwiek. Ten układ może przyjmować zgodnie z tym, co rozpoczęło się, ja to podkreślam, wiem wielokrotnie, 14 grudnia 1900 roku, może przyjmować stany, które podlegają kwantyzacji. I to wcześniej było dla pewnych tam zjawisk związanych z oddziaływaniem pola energii, czyli fotonów, jak się potem okazało, co Einstein pokazał z materią. Ta wymiana energii doprowadza do tego, że materia może być w stanie wzbudzonym albo w stanie jakimś podstawowym. No i właśnie to, że może być albo, albo, tak? Albo w takim stanie, albo w takim, albo w jeszcze innym. Tutaj w odcinku dodatkowym tam taką mamy porównanie do drabiny, że wchodzimy na pięterko, ale nie możemy wejść
pomiędzy,
tylko używamy szczebli, tak? No to takie no dosyć z tyłu wzięta analogia, ale z grubsza jakby wystarczy. I taki układ może występować w wielu różnych stanach. Mhm. Czyli może być albo taki, albo siaki. Nie? I to jest jakby podstawą do naszego stwierdzenia, że ten układ może być z pewnym prawdopodobieństwem taki, z pewnym prawdopodobieństwem inny. Mhm. Że ten układ, cały czas bazujemy na tej podstawowej, stałej planka, że ten układ może w jakimś tam przestrzennym, bardziej skomplikowanym, w skomplikowanej analizie doprowadzić do sytuacji, że jeżeli jest w stanie takim, to elementy mogą być rozlokowane, że ten element może być albo tu, albo tam z różnym prawdopodobieństwem. I właśnie to prawdopodobieństwo i te prawdopodobieństwa, jeżeli są takie bardziej skumulowane albo mniej skumulowane, to dają ten rozrzut mniejszy lub większy tego, tego naszego wektora stanu. Nie jest, ta funkcja falowa nie jest funkcją w takim, no, takim zwykłym sensie. Nie opisuje nam fali na wodzie, tak? Mm-hmm. Tylko to jest pewien matematyczny obiekt, matematyczne odzwierciedlenie
pewnych
możliwości, które przed nami odkrywa rzeczywistość. I to jest właśnie to. I teraz
możesz być troszkę Leszkiem, troszkę Lechem,
tak,
troszkę
Lechosławem.
I tak.
I teraz w zależności od tego, czy jesteś nacenzurowanym, to jesteś Lechu, tak? To
mój jakim Leszkiem jesteś dzisiaj?
Tak, mój ojciec, jak był zdenerwowany, mówił: Lechu, hono tu. No, to już wiedziałem, że to jest ten stan taki. Albo było Lesiu, no nie, Lesiu coś. I to jest właśnie ta różnica, że i ten wektor wskazuje na te różne możliwości, a gdy zaczyna rysować te różne możliwości, tworząc taki obraz, no to nazywamy tą funkcją tych wszystkich możliwości. Mhm. I tutaj no, tym podstawowym jakby równaniem, które opisuje energetyczny jakby rozkład przestrzenny w czasie, to jest równanie Schrödingera i ono tam, biorąc pod uwagę Hamiltonian, czyli taki operator energii, tak, biorąc pod uwagę położenie, mówi nam, że w czasie rozwiązania, że najbardziej prawdopodobne są jakieś tam możliwości, tak. I na przykład przy rozwiązaniu tego równania dla najprostszego układu, dla atomu wodoru, w momencie, gdy weźmiemy pod uwagę te energie, które towarzyszą atomowi wodoru w stanie podstawowym, albo w stanie pierwszym czy drugim skwantowanym, możemy spróbować pokazać, jaka będzie funkcja falowa dla elektronu, który jest wokół.
Czyli mówiąc tutaj dokładniej, elektron może dostać foton, to znaczy wyłapać jakiś i wskoczyć sobie na przykład na jakiś tam inny orbital.
Tak, tylko
to już
że
będzie zupełnie inaczej opisywany atom wodoru.
Tak, bo Hamiltonian się nam zmieni.
Niż ten, gdzie mamy na przykład na pierwszym orbitalu,
tak,
albo jeszcze tam.
I teraz no bardzo są, i tutaj to one są zgodne, bo normalnie w dwuwymiarowym takim wykresie to powstaje taka dziwna funkcja, taka, która od niczego rośnie, te fluktuacje rosną, są maksymalne i to nam pokazuje prawdopodobieństwo, ale w takim bardzo matematycznym jakby obszarze. Natomiast w obszarze fizycznym bardzo często są takie obrazy, w których pokazane są takie rozmyte kontury, tak. I to są obrazy pokazujące, gdzie elektron możemy spotkać i z jakim prawdopodobieństwem. Tam, gdzie jest jakby najjaśniej, tak, to tam możemy ten spotkać,
to
ten
to
elektron.
Wrzucimy tutaj, to są właśnie takie wizualizacje prawdopodobieństwa znalezienia elektronu, gdybyśmy go tam, prawda, mogli przyskrzynić.
I one wyglądają, jak takie, to w zależności od poziomu, jak taki obważanek, jak taka przestrzenna ósemka, tak? Taki znak nieskończoności,
tak
przestrzenny i tam kolejny obważanek. Tylko że one są, zobacz, rozmyte, mają jakąś tam największą kumulację, gęstość funkcji prawdopodobieństwa, tak, że najbardziej prawdopodobne jest spotkanie tego elektronu i to, gdybyśmy to zawęzili, no to tą orbitę znajdziemy, tak, tą pierwszą na przykład, albo jakieś tam, jakieś dziwne miejsca, natomiast one się nie kończą z pewną odległością. To prawdopodobieństwo jest tak rozmyte, że ten elektron z pierwszego orbitalu, on z niezerowym prawdopodobieństwem może być dalej od jądra niż ten z drugiego, tego bardziej wzbudzonego orbitalu. I to jest właśnie, i ta funkcja falowa jest tym bardziej skomplikowana, im bardziej skomplikowany jest układ kwantowy.
Zapraszamy Was też do opisu i tam też jest link i w tym linku możecie inne opowiadanie, moi drodzy, zobaczyć, a mianowicie cały zespół opowiadań tegoż tutaj oto właśnie tego człowieka. Więc zapraszamy do klikania, zapoznania się ze wszystkim. Tam macie wszystkie informacje, jak zdobyć i zapewniam, że nie trzeba...
Przeszły mnie ciarki, bo to pierwszy raz taka już jest ten jakby... Nie tylko, że mówimy, że coś gdzieś kiedyś, już tylko już coś konkretnego się dzieje.
Sobie tam i tam nie musicie stawiać urana na sztorc, więc będzie dużo łatwiej. Także zajrzyjcie sobie, zapiszcie się i niedługo się już to pojawi.
Niedługo się zobaczymy. Będę w waszych domach.
Będzie stalkerem waszym.
Będę w stalkerem. Zajrzę w wasze myśli.
To zobacz, ile jest możliwości przy jednym atomie wodoru, gdzie musimy popatrzeć, w jakiej relacji są te elektrony względem jądra atomowego, a jeszcze dochodzi nam tutaj tak zwana zasada nieoznaczoności Heisenberga, która mówi nam, że nie możemy naraz dokładnie zbadać prędkości takiej cząstki i miejsca, w którym się znajduje. Jedno nam zbadanie jednego uniemożliwi nam zbadanie drugiego, więc mamy trochę związane ręce, tak naprawdę nawet w samym badaniu podstaw naszej rzeczywistości i to jest tylko element, znaczy to jest tylko przypadek pojedynczego atomu wodoru.
Tak.
A teraz zobacz, jak skomplikowaną funkcję falową musi mieć molekuła, gdzie mamy już tych atomów dużo i tam już nie mamy tylko tak naprawdę przecież oddziaływania między jądrem a elektronem. Ale tych elektronów między sobą, atomów ze sobą nawzajem, które łączą się wiązaniami chemicznymi w jakieś tam molekuły. A potem idziemy jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej. Opisz teraz funkcję falową tego kubka całego, gdzie wszystkie relacje musisz tak naprawdę uwzględnić, jakie to jest niesamowite działanie. I teraz weź tych wszystkich, o czym mówimy też właśnie w odcinku dodatkowym, różnych znachorów, szamanów, szarlatanów kwantowego leczenia, którzy
ja to widzę.
Całą funkcję falową wszechświata byli w stanie pojąć, żeby właśnie zrozumieć, w jaki sposób ci chorobę wyleczyć w ten sposób.
No, czasami się mówi o frontach funkcji falowej, tylko kolejne jakby, to też stricte takie dla bardziej skomplikowanych układów już mówimy o tych frontach funkcji falowej, czyli tych najbardziej prawdopodobnych jakby sytuacjach, tak, które są, bo też ta funkcja falowa, żeby to my tak naprawdę, ona nam nie mówi o, że jest taka możliwość lub taka, tylko mówi nam o tym, że taka możliwość występuje z takim prawdopodobieństwem, że to jest czysta probabilistyka, dlatego właśnie w tym świecie kwantowym, w tym świecie, w którym zjawiska występują i związane są z różnymi wielkościami, które możemy osiągnąć. Zobacz, tak jak kostka, tak, do gry. Ona ma 6 ścianek różnie ponumerowanych. I tak naprawdę, gdy trząsamy kostką, to ta kostka na stole, już wyrzucona, ma 6 równoważnych jakby... 6 równoważnych ścianek. Może przyjąć 6 różnych właściwości. I jak trząsam, my nie wiemy, jaką właściwość kostka przyjmie. Cały czas trząsam, mimo że nie mam kostki. Ale trząsam kwantową kostką. I teraz wchodzi następne pojęcie, które jest bardzo ważne w tym wszystkim. pojęcie, które nazywa się obserwowalność układu. I obserwowalność wcale nie oznacza tego, że my obserwujemy, tylko obserwowalność mówi nam o tym, jaką właściwość chcemy zmierzyć.
Nie? Czyli w tym przypadku jaki numer wypadnie.
Jaki numer wypadnie. I w tym momencie nas nie interesuje to, jaka jest kostka, czy ona jest tam z kości słoniowej, plastiku, czy metalu, tylko nas interesuje to, jaką wypadnie jakim ścianką do góry, tak? Mhm. I rzucamy i skupiamy się na tym, żeby ten numer jakby uzyskać. I w tym momencie właśnie dostajemy w postaci pomiaru poprzez akt obserwowalności, czyli celowego jakby skupienia się na konkretnej właściwości, otrzymujemy jakby wynik, tak? Końcowy wynik. No i te układy kwantowe najdziwniejszą jakby rzeczą wynikającą z tego prawdopodobieństwa jest to, że w tych układach kwantowych to nie jest tak jak z kostką. Bo na kostce my rzeczywiście mamy już tych 6 ścianek określonych. A teraz wyobraźmy sobie taką kostkę, w której to się wszystko zmienia, tak? I losowo te ścianki przyjmują losowe jakby numery. Albo no weźmy, bo to też nie jest, bo można powiedzieć, rzucamy monetą i spadnie tak albo tak. To jest prawdopodobieństwo.
Albo na sztorc.
Ale w układzie kwantowym ta moneta nie ma dwóch stron, tylko ma pewną właściwość, która w momencie, gdy skupimy się na tej właściwości i dokonamy jej pomiaru, otrzymamy jedną z dwóch lub więcej możliwości.
Ale wiesz co, ja myślę, że akurat z tą kostką to tutaj już jest ten odpowiednik, bo w momencie, kiedy nią mieszasz, tak, to ona jest właśnie dokładnie w tym stanie superpozycji, gdzie przyjmuje mnóstwo właściwości. Ja wiem, że to chcesz zwizualizować bardziej, że nie ma tak naprawdę podstawowej właściwości, tak, tylko mamy pewne zmienne, które mogą nam po załamaniu tej fali prawdopodobieństwa, po ustaleniu, tak, już tak powiem, stanu faktycznego, dać, tak, jakiś wynik, tak? Natomiast wcześniej nawet to nie jest tak, że one się zmieniają, tylko tak naprawdę są wszystkie naraz wszędzie możliwe w ten sposób, nie? Że to jest faktycznie taka mieszanka, taki amalgamat tak naprawdę wszystkich możliwych wyników, nie? Co oczywiście wymyka się takiemu zdroworozsądkowemu podejściu i takiemu chłopskiemu rozumowi, no bo my nie zauważamy takich rzeczy absolutnie na co dzień, nigdzie. Jakby rzeczy są ustalone, wszystkiego dotyka dekoherencja kwantowa, czyli już ustalenie takie po prostu konkretnego miejsca, pozycji.
Tak.
Przy, wiesz, niewielkich prędkościach, w jakich żyjemy, jak rzucisz czymś, to widzisz i miejsce, gdzie się znajduje i prędkość jesteś w stanie zmierzyć, nie?
Tak, ale właśnie do jakby zmierzasz do tego punktu kulminacyjnego. Bo świat kwantowy ma tę właśnie przedziwną właściwość, że jeżeli tylko istnieje, a istnieje możliwość, że dany jakby element, układ, czy dany układ kwantowy może występować w więcej niż jednej, sytuacji, to te wszystkie sytuacje w danych warunkach oczywiście, tak, są równouprawnione. I on w sposób niejako płynny zmienia się. Czyli nie ma żadnej konkretnej właściwości i dopiero czyli inaczej mówiąc, gdy taki układ jest odizolowany, to ta funkcja zmienia się w sposób ciągły i liniowy. I te zmiany występują, jeżeli są dwa, powiedzmy, spin plus minus, to jest bez przerwy ciągła zmiana, tak, tego stanu.
I to jest zarówno plus minus, jak i wszystko, tak, pomiędzy.
Tak, i to jest właśnie to, i tak naprawdę jest plus, jest minus, i ten wektor bez przerwy jakieś podkazuje prawdopodobieństwo, że plus jest na tyle procent, minus na tyle i krąży, tak? I dopiero pomiar powoduje, że ten wektor, który tak rozmyty krąży, że on się ustawi tak albo tak.
I tutaj musimy, myślę, że na tym etapie już bardzo mocno zaznaczyć, niczym lis swój teren, co to znaczy pomiar, bo pomiar się kojarzy z jakimś urządzeniem, z kamerą, z jakąś sondą i tak dalej. Natomiast pomiar to jest interakcja. Pomiar to równie dobrze może być interakcja jednej cząstki z drugą. My nie musimy świadomie tego pomiaru obserwować.
I właśnie to jest jakby ten fundament, bo czym innym jest wyznaczanie konkretnej właściwości, a czym innym interakcja fizyczna z inną cząstką. Bo to się albo dzieje, albo nie. Bo teraz popatrz, interakcja fizyczna z drugą cząstką wcale nie powoduje, że dwa elektrony tworzące układ zamknięty automatycznie widzą i przyjmują dwie różne pozycje.
No bo niekoniecznie muszą być splątane.
A jeżeli są na tym samym orbitalu, to się dzieje wszędzie. Mam hela w sobie, ten hel ma dwa elektrony na pierwszym orbitalu, jeden musi mieć plus. Inaczej, dopóki nie zaobserwuję, to oba są. Mhm. I one są splątane, bo są w jednym systemie kwantowym, w jednym układzie kwantowym. One są splątane. I to jest właśnie to. Jeżeli cały świat jest kwantowy, zbudowany z takich systemów kwantowych i nawet systemy kwantowe, które są ze sobą powiązane, to powiązanie tych dwóch elektronów splątanych ze sobą na danym orbitalu, ono wcale nie determinuje tego, że one się widzą nawzajem. Chyba, że się widzą nawzajem, a my tego nie widzimy, nie? Mhm. Ale one, no na tym polega ten paradoks słynny Podolskiego, Einsteina i Rosena, tak? No oni chcieli pokazać, no jak je odsunę jeden zmierzę, to ten drugi musi mieć z automatu odwrotną wartość, tak? Mhm. Z tych dwóch stanów, odwrotny stan, z tych dwóch, które mogą zostać przez nie jakby przyjęte. Właśnie, obserwowalność to jest konkretne wyznaczenie stanu, tak? I przepraszam, pomiar. Konkretne wyznaczenie stanu.
Ale chodzi mi o to, że pomiar, co do zasady, jest ingerencją w dany układ. W sensie,
tak, jest.
To nie jest tak, że możesz sobie obserwować, jak niektórzy myślą, tak, że po prostu patrzysz i widzisz, bo patrzę i widzę, to są miriady fotonów, które uderzają w dany system i układ i wracają do mojej siatkówki, tak? I później są interpretowane te sygnały, więc jakby sam pomiar to jest bardzo katastroficzne wydarzenie, może w ten sposób.
Tak, to jest tak, że to jest takie, wiesz, zapraszam kogoś z zamkniętymi oczami, w ciemnym pokoju jestem i nie wiem, może głupie porównanie, ale dopiero jak włączam światło, to widzę, kto to jest, tak? Wcześniej mógł to być każdy z ulicy.
No tak.
Jeżeli biorę go na ślepo, nie dotykam, nie ingeruję w żaden sposób, biorę na ślepo kogokolwiek z ulicy, to może to być każdy. Mhm. To może być nawet Donald Trump.
W Płocku.
A dlaczego nie?
Może być.
Może być. No akurat przyjechał do Płocka, bo...
Akurat przechodził z tragarzami.
Ale może być. Może z niezerowym prawdopodobieństwem
nie,
może być.
Nie, że może być, nie?
To jest właśnie to. Ta ingerencja, tak? Ta ingerencja i tutaj no to pytanie, czy cały problem, skąd się bierze przejście od tej płynnej superpozycji, tak, czyli tych stanów tam połączonych, pojedynczego czy wielu połączonych, ale które dają jakiś tam układ, jakiś tak, skąd się bierze przejście do jednego konkretnego wyniku. Superpozycja to jest dla elektronu, elektron jest zawsze pomiędzy, tak, pomiędzy plus jedna druga a minus jedna druga, a pomiar ustala nam jedna druga albo minus jedna druga i koniec.
I nic pomiędzy.
I skąd to się bierze? Dlaczego ten pomiar jest taki fundamentalny? To jest właśnie to.
No i tutaj się fizycy zastanawiali na różnych konferencjach, na różnych serwetkach, o których już wspominaliśmy, w różnych kawiarniach było to rozpisywane, natomiast zastanawiali się, co może być przyczyną tego i doszli do różnych wniosków. Właśnie o to chodzi, że my nie wiemy, dlaczego, skąd ten brak determinizmu wynika, tak?
No.
My nie wiemy tak naprawdę, jaki jest mechanizm odpalający to, tak? I były różne koncepcje, różne fale pilotujące, kopenhaska, no chyba tak, najbardziej no przyjęta sobie. Tak naprawdę no interpretacja tak. tego wszystkiego, interpretacja wieloświata, stąd się przecież też wiele nieporozumień wzięło.
Oczywiście jest, może też także o tym powiemy.
Powiemy o tych kilku różnych, natomiast jakby najważniejsze to jest wiedzieć, gdzie leży pies pogrzebany, kwantowy pies oczywiście, tudzież gdzie leży kot Schrödingera pogrzebany i właśnie tu, w tym miejscu, że my nie wiemy, co to powoduje i jak to się dzieje. Jakby wiemy, że to się dzieje, ale nie wiemy, jak to się dzieje. I tu jest duże pole do popisu dla fizyków.
Z punktu widzenia matematycznego sprawa jest prosta. Przechodzimy z superpozycji do konkretnego wyniku. Tak?
Et voilà.
Tak, i matematycznie to nie ma, bo to jest jakby... Problem jest w tym, czy ten kolaps, bo mówimy o tym kolapsie, tak, funkcji prawdopodobieństwa, że z tych wszystkich możliwości, tych wszystkich położeń, w sferze różnych położeń, ten wektor ciągle krąży i jego koniec znajduje się, wykreśla taką nieustanną sferę, tak? I czy to pytanie... Czy ten proces, w którym my przechodzimy od tego płynnego wektora, który niczym promień Ziemi wskazuje wszystkie możliwości geograficzne i on się nagle w wyniku obserwacji, tak jak kręcimy globus i dotykamy, że on się tu ustala, czy to jest jakiś rzeczywisty proces fizyczny?
No.
To jest jakby...
Ale sam proces też, no jak masz tą sferę Bola, tak? Na której możesz sobie reprezentować kubity na przykład.
Tak.
I teraz tam widzisz ten wektor, który nie jest, jest w trójwymiarach, jest jakby w sferze, tak? I to ci pokazuje te wszystkie różne możliwości, które może przyjąć. Teraz mnie zastanawia jedno zawsze, bo tak sobie to wizualizuję, że tak to może wyglądać. Czy to jest tak, że te strzałki, które byśmy mogli sobie wyrysować w środku, pokazują w danym momencie absolutnie we wszystkie kierunki? Czy faktycznie maszyna losująca losuje i jak ją przyłapiesz, to w tym momencie jest w tym miejscu? Nie?
W ogóle pytanie, czy ta strzałka w ogóle jest?
Tak.
Czy ta strzałka jest... Tak naprawdę
znaczy,
nie ma strzałki,
znaczy, są wartości, które
tak, nie ma strzałki, no? Jest tylko pewna przestrzeń wartości.
No.
I jeszcze dodatkowo ta przestrzeń jest podzielona na obszary, gdzie w momencie, gdy dokonujemy pomiaru, to ta strzałka może celować częściej albo rzadziej. Tak? Mm-hmm. No to jeszcze trzeba wprowadzić, bo to jest pewna przestrzeń prawdopodobieństwa. Tak. I w tym momencie pytanie, czy ta strzałka rzeczywiście omiata wszystko i w pewnym momencie zatrzymujemy maszynę losującą, czy też ta strzałka się dopiero rodzi, czy też dopiero jakby w momencie, gdy... Bo to jest takie dosyć ciekawe, że nie ma nic, jest jakaś forma energii i my dopiero dokonując pomiaru niejako skraplamy tę energię w danym konkretnym stanie, czyli...
Jak program komputerowy.
No, tak.
To może spopujmy, żeby teraz głowy nie wybuchły.
To ja bym zaczął, bo tutaj to mam takie książeczki, takie może z innej mańki, bo mam Dicka trochę, miasto i miasto. O, to jest dobre. Wiesz co, miałem kiedyś poprzednie części, a teraz przeczytałem ostatnią. To jest bardzo a propos. Tak. Dlatego, że głównym elementem to jest zakończenie tej tetralogii Dana Simonsa, to jest Triumph Endymiona, tak? Tam były te poprzednie części, o Jezu, jak się ta pierwsza nazywała?
Hyperion.
Upadek Hyperiona, Endymion i Triumph Endymiona. I tutaj jakby cały problem opiera się o coś, co jest takim polem energii, który cały wszechświat oplata. Jest bardzo dużo takiej edukacji, odwołanie się, kiedyś o tym mówiliśmy przy okazji poprzedniego tomu, gdzie mówiliśmy o próżni kwantowej, o tym poziomie Plancka, jest wprost odwołanie do tego najniższego poziomu czasoprzestrzeni. To jest tak zwana pustka, która łączy. No i tutaj ludzie są w stanie jakby wykorzystywać te wszystkie możliwości, czyli przemieszczanie się natychmiastowe, mnóstwo.
To było, powiem ci, że jak czytałem to, to co mi przychodziło na myśl, to właśnie te Einsteina-Rosena mosty, nie?
No tak,
i
no
w takim kontekście tak. Tej czasoprzestrzeni, która pomiędzy cząstkami jakby właśnie dochodzić miałoby do tworzenia takich mikro
tak, i teraz
i stąd by wynikało to, że one tak. Siebie widzą de facto.
I teraz właśnie pytanie, czy
bardzo fajnie czy, zutylizował to właśnie.
Tak, ona jest świetna i jest fajna, to no też trzeba to z dużą mieć dozę jakby takiego dystansu, bo to jest licencja poetyka.
Ale to jest właśnie najwspanialsze u Dana Simonsa, bo powiem ci szczerze, że...
Ale on mocno wchodzi w
tak,
fizykę.
Tak, i to jest właśnie coś takiego, że możesz ją czytać... Ona jest jak Shrek, nie?
Tak.
I to absolutnie nie ubliżam, tylko Shrek miał warstwy.
Dokładnie.
I nie mówię tu o warstwach ogra, tylko o tym, że mogłeś to oglądać jako dorosły i widziałeś tam co innego niż dziecko, które oglądało Shreka. I tu jest dokładnie tak samo. Możesz przeczytać to jako fajną historię, taką wiesz, po prostu awanturniczą wręcz historię, bo ten Endymion to taki właśnie trochę Indiana Jones pomiędzy światami podróżujący.
Tak. Z Eneą, która świetna, jest tą boginią tego świata.
Świetna tak. Historia z kamicą nerkową była, nie?
Pojemny, tak. No,
powiem ci, że zaskoczył mnie, bo się zastanawiałem o co chodzi i nie mogłem...
Ja nigdy nie miałem tego, ale syn Marzanny cierpiał na to i ja sobie dopiero przeczytawszy to, Dan Simmons tak pisze, on w taki sugestywny sposób, że ja sobie wyobraziłem, jaki to jest ból.
Dokładnie.
Tak.
Więc tutaj są te warstwy i powiem ci, że możesz to właśnie w taki sposób czytać, chłodąc te rzeczy, ale jak masz jakieś przygotowanie takie właśnie w postaci no wiedzy, chociaż podstawowej na te tematy.
Oglądaliście program o czasoprzestrzeni, ten nasz sprzed kilku miesięcy,
no to
macie przygotowanie.
Więc czytając to wtedy, nagle się okazuje, że autor bardzo mocno eksploruje te wszystkie koncepcje i oczywiście, tak jak mówisz, to jest licencja poetyka, to być może tak działa, być może nie. Dużo jest tutaj jakiegoś tam bajkopisarstwa dookoła tego, bo musi być, bo to jest historia fiction. Ale i tak powiem ci szczerze, że nie odrzucało mnie to, nie miałem takiego wrażenia, że muszę bardzo mocno zawiesić swoją wiarę, że tak powiem, żeby w ogóle tę książkę przetrawić. Jest świetna pod tym względem.
Tak, jest znakomita i ona poniekąd by dawała odpowiedź na to, że wszystko jest taką sferą takiego pola energii, a ten pomiar wydobywa pewne rzeczy dopiero, tak? Dopiero wydobywa je na wierzch. Tak.
I wciąż nie wiemy, czym jest pomiar.
Tak, ale wciąż nie wiemy, czym jest pomiar i tu jest ta... Bo ten brak odpowiedzi, czym jest pomiar, to jest słabość tej tak zwanej interpretacji kopenhaskiej. Bo my mówimy, pomiar redukuje nam liczbę możliwości, tak? Czyli powoduje, że spośród tych wszystkich możliwości, z pewnym prawdopodobieństwem ustala się jedna. I pomiar to właśnie robi. To matematycznie świetnie działa. I to jest właśnie ta matematyczna jakby rzecz. I stąd się wzięła ta interpretacja kopenhaska z takiego traktowania wyników matematycznych wprost.
Takie tylko, feynmanowskie shut up and calculate.
Tak, tylko ktoś zadał pytanie, a co to jest ten pomiar?
Nie garb się.
Zamknij się.
Dokładnie. Obiad zjedzony, lekcje odrobione?
Nie gadaj tyle, Sławosz.
Tak, dokładnie. Także powiem ci, że to jest ta słabość tego, tak jak mówisz.
Tak.
Jest tutaj problem z tym, że pokazuje to pewien mechanizm, który może następować, ale w jaki sposób on działa, dalej nie wiemy. Dalej jest to ukryte gdzieś tam przed nami.
No i teraz jakby kolejne, bo mówi się też o tym, tej dekoherencji. Mm-hmm. Tylko, że dekoherencja to jest tylko i wyłącznie jakby wybór tego jednego. Sama dekoherencja nic nie wybiera. Ona jest takim już stricte tym
znaczy dekoherencja, żeby to
wyborem.
To jest, dekoherencja jest pewnym ustaleniem się.
Tak.
To jest nie mniej, nie więcej jak tylko ustalenie się pewnego stanu kwantowego. No i teraz
ona sama w sobie nic nie wybiera, Tak. Ona jest tylko...
To jest ten fakt.
Tym faktem, tak, wyboru.
I my obserwujemy ten fakt faktycznie, no bo na przykład no nie jesteś w 10 miejscach na raz, absolutnie widzę cię w jednym miejscu, ty też pewnie raczej czujesz się, że jesteś tu i teraz, a nie bilokujesz w każde możliwe. I zakłada się, że po
Enea
prostu...
Enea bilokowała.
Tak, bo ona była ona koherentna.
Ona jest koherentna.
W każdym razie, no właśnie dlaczego? Bo nie koherentnie, bo to są różne cząstki o różnych stanach i tak dalej, i to jest ten chaos, ta entropia, która zaczyna nam tutaj wpływać na ten cały układ i przez to wybija de facto te inne cząstki, zaczynają one oddziaływać jedna na drugą i to jest ten pomiar de facto tutaj zaczyna się dziać, czy też pomiar, no ta reakcja, ta interakcja.
My jesteśmy tu i teraz, chociaż gdyby rozciągnąć te jakby elementy mechaniki kwantowej, to układy kwantowe są, jeśli weźmiemy pod uwagę przestrzeń, mogą być w niektórych jakby sytuacjach w wielu miejscach naraz, a dekoherencja ustala to jedno konkretne miejsce. Tak. To jest tak pomiar, tak? Pomiar też, chociaż nie wiemy, czym jest pomiar, a dekoherencja jest takim no, pojęciem, które
efektem
ustala.
Pomiaru.
Czy efektem pomiaru no. ustala to. I szkoda, że nie zabrałem Egana, ale kiedyś miałem tę książkę, to było... Kwarantanna, gdzie nagle całość w takiej kopule się zaczyna znajdować i tam ci bohaterowie jakby poprzez to rozmycie jakby dochodzą do wniosku, że są, że byliby w stanie przekroczyć tą barierę, tak jak w efekcie, tak zwanym efekcie tunelowym. Właśnie w momencie, gdy nie mierzymy, to są możliwe takie cuda, że elektron jest w stanie przeskoczyć do innego miejsca, gdzie klasycznie nie ma tej możliwości. Że on jest w tych dwóch miejscach jakby naraz i jest to mało prawdopodobne, ale jednak jest.
Tak. No właśnie, to znaczy w dwóch miejscach naraz. W ogóle są bardzo ciekawe eksperymenty, obserwacje. To jest w ogóle niebywałe. Jakby nie jest może spektakularne, jak tak na to popatrzysz, bo widzisz po prostu dwa punkty.
Tak.
To jest taki... pewien zabieg optyczny, tak, który pokazuje ci cząstkę w dwóch miejscach naraz. I to mi to głowę rozwaliło, nie? W sensie, bo nie widzisz dwóch osobnych punktów, tylko widzisz tak naprawdę emanację tego samego obiektu, który jest w dwóch miejscach naraz. I my jesteśmy w stanie w skali makro dojrzeć, może nie te cząstki, no bo one są oczywiście za małe, ale jesteśmy w stanie zobaczyć efekt działania tego, że ta cząstka jest w dwóch miejscach naraz, więc to nie jest też jakaś mrzonka, to nie jest jakieś, wiesz, wymyślanie sobie tego, to nie jest jakaś taka interpretacja, tylko że być może coś takiego jest, ale my faktycznie jesteśmy w stanie zauważyć właśnie takie efekty. Więc bardzo zasadne jest, moim zdaniem tutaj, próba wyjaśnienia tego, jaki mechanizm za tym stoi. Bo że to jest, to my widzimy.
Tak.
Tylko dlaczego tak jest? Jakby co to sprawia, nie? Gdzie się podziewa, to inne, to drugie.
Tak.
No bo skoro z punktu widzenia fizycznego, tak, jakby są te wszystkie możliwości, to gdzie one się podziewają? Mm-hmm. Co nagle się dzieje takiego, że wybierana jest ta jedna, nie? Mm-hmm. To jest tak, a wiesz, no to jest a intuicyjne.
Tak,
nie?
To jest ten słynny eksperyment, oczywiście już wielokrotnie omawiany, z tą interferencją cząstki samej ze sobą.
Tak? Albo nawet eksperyment.
Tak, to jest to dualizm korpuskularno-falowy, w którym jakby realizuje się ideę wprowadzoną w 1924 roku przez de Broglie. On opisał to w swojej pracy doktorskiej, pokazał, że materia może być opisywana jako fala, tak, gdzie podstawą jest pęd. I przeprowadzono takie eksperymenty, rozpraszając elektrony tam na odpowiedniej siatce. No i ja się zastanawiałem, dobrze, elektrony tak, jakieś protony też, tak? Proton jest cięższy tam 1000-krotnie czy 2000 razy od elektronu. Ale co się okazuje, mój drogi, najcięższą przebadaną cząsteczką była cząsteczka C168H94F152O8N4S4. Oligoporo... tam jakaś tam cząstka. 2000 atomów. 2000 atomów, dla których wykazano zjawisko dualizmu korpuskularno-falowego. Czyli... zobacz, że oczywiście ta cząstka, my jej ani nie obserwujemy, my wiemy, że jest taka cząstka, natomiast ona w momencie, gdy nie obserwujemy tych szczelin i strzelamy nie pojedynczymi elektronami, tylko cząstkami, które mają po 2000 atomów, też osiągniemy ten efekt, że powstaną prążki interferencyjne, czyli że poszczególne cząstki przechodzą tam inaczej. To wszystko jest realizowane. Tam jest siatka tych promieni laserowych, tak? Jakieś trochę techniki są troszkę inne. Nie jest to takie ordynarne, że są mamy dwie dziury czy coś takiego.
No tak,
zresztą z elektronami to też nie były dwie dziury, tylko to były kryształy, tak? Sieci krystaliczne.
Ale słuchaj, to w ogóle każe nam zadać pytanie, gdzie się kończy efekt kwantowy, nie? W sensie, jak duży może być obiekt, na który to będzie miało wpływ, i wydaje się, że takie rzeczy jak komórki są zdecydowanie za duże. Nawet organelle komórkowe mogą być tutaj zdecydowanie za duże. Przynajmniej eksperymenty tego nie potwierdzają, ale był jeden taki niesamowity eksperyment, w którym badacze stwierdzili, że udało im się wprowadzić w stan superpozycji niesporczaka.
O kurczę.
Co prawda tam było bardzo dużo, to było storpedowane, wręcz tam było bardzo dużo takich, wiesz, założeń, które trzeba było
spędzić. Jednocześnie był żywy i martwy.
W każdym razie on tak zawsze jest.
No dlatego natomiast,
natomiast wiesz, natomiast gdzieś tam to było niesamowite, że próbowali oczywiście odpowiednio ustawiając rzeczywistość pomiarową, tak? No bo my nie mamy takiej rzeczywistości na co dzień tutaj. To jest, ta entropia jest za duża. Tu jest za dużo tak naprawdę szumu takiego, który automatycznie te fale prawdopodobieństwa redukuje. Natomiast w takim odpowiednio wytworzonym miejscu, w jakimś takim obszarze badanym, mogli właśnie wytworzyć takie właśnie własności, żeby twierdzić, że ten niesporczak był w takim, a nie innym stanie kwantowym. Zobaczymy, to jest ciekawe, czy to się uda gdzieś tam powtórzyć jakimś innym zespołom, no bo to byłby już naprawdę taki, bym powiedział, gruby temat. Niesporczak składa się no to już z komórek.
To już nie jest 2000 atomów.
Nie, absolutnie. Nie?
To już jest, no tutaj w tym eksperymencie, który, ja nie wiem, co oni musieli zrobić.
Teraz tego poszukam, bo mi się tak przypomniało, jak właśnie o tym mówisz.
Dlatego, że w tym eksperymencie z tymi 2000 atomów, to warunki, jakie musiały być spełnione, były wręcz krytyczne. Próżnia i te cząstki musiały być wyizolowane, tak? Bez żadnej ingerencji pola promieniowania. To jest bardzo trudne, tak. A mimo to właśnie wyniki pokazały, że te cząstki przechodziły różnymi drogami, bo tam też te sieci takie przechodziły różnymi drogami. Pojedynczo wypuszczane cząstki wyrysowały układ typowo interferencyjny, czyli musiały być w wielu miejscach jednocześnie. To jest niesamowite. Nie?
Ja przepraszam bardzo, bo ja powiedziałem, że w superpozycji chodziło o splątanie kwantowe.
Splątanie kwantowe.
Nie sporczaka z kubitami dwoma, bo właśnie znalazłem ten, już mi się przypomniało, o co tam chodziło. I to Polak przeprowadzał ten eksperyment. Doktor Tomasz Paterek przeprowadził badanie, jak tutaj jest napisane, kontrowersyjne, bo właśnie dlatego, że się dużo naukowców gdzieś tam po głowach drapało, czy to aby na pewno można takie wnioski wyciągać. W każdym razie na początku zwierzę odwodniono, wprowadzono w ten stan anabiozy, czyli to tak jak niesporczaki lubią. No i żeby się nie ruszał, żeby nie wykonywał żadnych ruchów, bo to by doprowadziło do dekoherencji, tak? Miał być jak najbardziej stabilnym środowiskiem ten niesporczak w tym momencie już, nie? Czyli jakimś takim systemem. Umieszczono go potem, schłodzono go do temperatury bliskiej zeru absolutnemu około 0,01 Kelwina. Umieszczono go między dwoma kubitami nadprzewodzącymi i potem badano zmiany w tych kubitach i okazywało się, że one są jakby bezpośrednio połączone właśnie z obecnością niesporczaka, więc to im kazało wysnuć wniosek, że jakoby niesporczak również musi jako ten trzeci uczestniczyć w tym splątaniu. I to by było dosyć ciekawe tutaj, nie?
Kurczę.
Natomiast no właśnie pytanie, czy on tylko przeszkadzał, czy faktycznie był elementem tego układu, nie? Bo to jest jakby, wiesz, jedno z drugiego nie wynika. Autorzy ogłosili, że niesporczak stał się częścią układu kwantowego. W środowisku wywołało to gorącą debatę. Wielu fizyków kwantowych wskazuje, że splątany został jedynie układ fizyczny, czyli kubity plus pole elektromagnetyczne, co tak mi od razu do głowy przyszło właśnie, że bardziej jakby obecność tego niesporczaka tutaj mogła mieć znaczenie. No i oznacza to, że sam organizm nie wszedł w stan superpozycji, lecz jedynie wpłynął na parametry otaczających go fal. Czyli mógł być tą szczeliną bardziej niż, niż jakby tymi cząstkami, które uczestniczyły w eksperymencie Younga, gdybyśmy sobie tutaj do tego porównali, nie? Ale ciekawostka w ogóle, że wiesz, tego typu eksperymenty są gdzieś tam przeprowadzane. Także mówię, no to widzisz, jest, co mówisz tutaj, że jakby bezsprzecznie stwierdzono, tak, że nawet systemy złożone z 2000 atomów tak, mogą nie poddawać się dekoherencji.
Mogą być w wielu stanach jednocześnie, czyli wybierać różne...
Tylko to jest, zauważ, układ dość, nazwałbym to, stabilny.
Tak.
Czyli tam oczywiście wiadomo,
on został,
że...
on był schładzany, on to tak. Bardzo duże były obostrzenia tego eksperymentu, bo ten układ, on nie mógł być w normalnych warunkach, bo drgania powodują emisję i tak dalej.
Dokładnie.
To musiał być układ na poziomie zera bezwzględnego w całkowitej próżni.
Czyli jak chcesz kogoś wyleczyć kwantowo, to musisz go ciekłym azotem zalać przynajmniej.
Przynajmniej
i to
tak,
i tak za mało.
Przynajmniej
będzie.
Tak, w oczy mu. Dobrze, najpiękniejsza interpretacja, która mi się najbardziej podoba, to jest wieloświat.
O tak.
Bo to nie obserwacja wybiera dany stan, tylko ten stan jest akurat teraz zrealizowany, a cała reszta też jest realizowana.
Dokładnie,
nic się nie marnuje, więc w każdym momencie, w każdej chwili dla każdego pojedynczego systemu kwantowego, który ulega jakby dekoherencji, jednocześnie rodzi się tyle wszechświatów równoległych, które realizują wszystkie możliwości.
Ale to teraz, wiesz co, najlepsze jest to, że jak się o tym mówi gdzieś, to ludzie najczęściej to odnoszą do siebie. Aha. Czyli ile ja decyzji tam sobie podejmuję i za każdym razem jak mam albo A, albo B do wyboru, to tak naprawdę według tej interpretacji powstaje i tak A i B, tylko ja akurat jestem w tym na przykład B. Ale to teraz pomyśl, ile tych decyzji miałeś dzisiaj od rana tylko?
Tak.
Tylko ty.
Tylko ja.
Potem przemnóż to przez wszystkich ludzi na świecie. Mm-hmm. Potem przemnóż to przez wszystkie organizmy w całym wszechświecie. Mm-hmm. A to jest nic, bo my tutaj mówimy o tym nawet, co się dzieje na poziomie kwantowym, czyli
oczywiście
między cząstkami. Więc tych wszechświatów powstawało tyle.
Jest tam 10 do 800 potęgi. Tam chyba taka mi liczba kiedyś się
coś
mi gdzieś
bywałego.
Mi mignęła. Tak, 10 do potęgi 800 możliwości od początku, od wielkiego wybuchu, tak, od początku aż do teraz.
Czyli się wydaje, że ktoś przestał liczyć, będzie szacować po prostu tak arbitralnie.
Nie, bo on sobie liczy ten elektron, raz, dwa, 10 do 13, 10 do... I tak liczył, minęło 13 miliardów lat, a on mówi, a...
Niech będzie 800.
Niech będzie 10 do 800.
W każdym razie, no i teraz pytanie, tak naprawdę ta interpretacja jest dla mnie trochę kłopotliwa, bo jeśli tak by było, no to pytanie, czym jest wszechświat, nie? W sensie, jeśli traktujemy to jak zapis na twardym dysku, to niesamowite musimy mieć przestrzenie do zapisu, tak? Jeżeli wszechświat jest czymś ultimatywnie, że tak powiem, rzeczywistym, no to tych rzeczywistości masz, niech to będzie nawet te 10 do 800, nie? Przecież jakby... Gdzie to pomieścić, w czym to pomieścić, jak to miałoby być? To jest,
z punktu widzenia mojego, to ja mogę spokojnie już dzisiaj umrzeć, bo w X rzeczywistości będę żył i zrealizuję wszystkie możliwości.
A w X nawet nigdy się nie pojawiłeś.
Tak, a jestem w jednej, jestem takim, wiesz, takim długowłosym, owłosionym kloszardem i na przykład jeżdżę tym...
To w dzisiejszej.
Chciałem powiedzieć, że jeżdżę tramwajem i płoszę innych.
Słuchaj, no jakby, wiesz, zajęcie jak zajęcie.
A za to płacą? To ja się chcę dająć, no to nie wiem, ale bez śmierdzenia, tak?
No, słuchaj, to już od ciebie zależy. W każdym razie, ale to też w jednym będzie tak, w drugim tak.
No.
Ale poważnie mówiąc, jakby, no okej, okay. Nie, wiesz, to jest tylko nasz chłopski rozum, bo ja oczywiście teraz używam chłopskiego rozumu. Ja w pale się nie mieści, ile, gdzie
to się w pale nie mieści.
Gdzie to się zapisze i tak dalej. Natomiast wiesz, no jakby my nie wiemy, jak działa wszechświat przecież wciąż i być może jest to jak najbardziej naturalne i być może może się to dziać. Być może takie właśnie jakieś hipotezy bran różnych i tak dalej mogą mieć miejsce. Być może wszechświat jest jak tylko, wiesz, pyłek gdzieś jakiś drobny, nic nieznaczący pomiędzy czymś jeszcze większym. Nie wiemy tego oczywiście, więc tak naprawdę interpretacja dobra jak każda inna. Nie? Matematycznie się spina, no. Ale właśnie musimy być świadomi, że te interpretacje to są trochę takie matematyczne próby opisania tego.
Tak.
A potem przełożenia na taki język naszej normalności i codzienności i z tego wynikają takie właśnie no, absurdy czasami tego, no bo matematycznie wychodzi ci jak najbardziej, no możesz dzielić byty nad odbyty, że tak powiem, tak? I dużo ich mieć. No my tego nie obserwujemy w świecie, raczej się tak nie dzieje, raczej nie ma marnotrawienia, że tak powiem, zasobów, tylko konsolidacja zasobów, ale matematycznie się spina, nie? Więc stąd są takie dziwne też właśnie te interpretacje tłumaczone na język naturalny, bo to, co jest matematycznie spinające, się niekoniecznie sens ma jakiś taki rzeczywisty w tym, co my rzeczywistością nazywamy.
Dokładnie. No to jest...
Zgubiłem na piciu.
Zgubiłeś piciu. Tak. No to może taką ostatnią, chyba najbardziej taką interpretację najbardziej trafiającą do chłopskiego rozumu, to jest ta teoria obiektywnego kolapsu, że rzeczywiście, jeśli sobie wyobrazimy tę strzałeczkę, która w tej takim tę sferę opisuje, to ten kolaps to jest i już, tak? Że to jest rzeczywisty proces fizyczny, który powoduje, że ta cząstka to tak jakbyśmy, wiesz co, kręcili się wokół własnej osi, będąc raz chłopakiem, raz dziewczyną i coraz wolniej, coraz przyjmujemy jedno, drugie i w końcu ciach. Tak, ustala się jedno. I to jest jakiś rzeczywisty proces fizyczny takiego morfowania, które gdzieś tam w czasie zamiera. Może tak jest.
No ale to czym to się różni od takiego klasycznego podejścia kopenhaskiego?
Klasyczne jest związane z tym, że my jakby ten pomiar, tak? Ten pomiar jest kluczem. Że to pomiar powoduje. Mhm. Nie żaden proces fizyczny. Pomiar ustala. I tam nie
Czyli
ma...
Czyli, że przyłapujesz w tym
tak,
momencie.
To jest ta dekoherencja następuje matematycznie. Tak? Natomiast tutaj my próbujemy, znaczy nie ma żadnego modelu, nie ma żadnego prawa fizycznego, natomiast ta interpretacja jest związana z teorią wszystkiego, i z próbą przerzucenia odpowiedzialności za naszą niewiedzę, tak bym to może ujął, na rzecz nieistniejącej jeszcze teorii, która wchodzi głębiej. Że my obserwujemy jakieś procesy, potrafimy je mierzyć, ale nie rozumiemy ich do końca, dlatego potrzebna jest nadrzędna jakaś teoria, że teoria kwantów jest tylko nadbudówką, nad coś, nad tą endymionową pustkę, która łączy, tak? Tak. Uczucie, miłość, tak jest tą...
O, czyli w Interstellar wchodzimy teraz. Właśnie tak było tłumaczone.
O kurczę, no.
Cześć, mi się podoba, znaczy podoba, w sensie nie podoba mi się, bo sprowadza znowu wszystko do takiego nudnego, deterministycznego świata, nie? Czyli tak zwana teoria, czy też hipoteza, czy model fali pilotującej. Nie wiem, czy kojarzysz. To
gdzieś
znowu
tak, gdzieś słyszałem.
Dodaje taki właśnie dziwny cusik, co nazywa się falą pilotującą. No i teraz o co chodzi w tym? Chodzi o to. Chodzi w tym o to.
Będzie że... badanie.
Dokładnie. To jak chcecie po 40, to jest badanie. Które
tak, bardzo ważne, ale potrzebne.
Tak. Paul wie co mówi, jest w końcu istotą bardziej inteligentną od nas, bo przyleciała tutaj na Ziemię, rozbiła się i dała się złapać Amerykanom. W każdym razie, słuchajcie moi drodzy, więc mamy falę pilotującą. Czym jest? Jest jakąś falą. Nie? To jest jakby tutaj, wiesz, nieważne. Ważne, że jakby przenosimy bałagan do szafy i już go nie widać.
No,
nie?
No.
W każdym razie fala pilotująca ma działać w ten sposób, że cząstki faktycznie przywracamy do korpusku. One są fizycznymi emanacjami, żadne tam pola kwantowe, żadne tam prawda jakieś dziwactwa. To są sztywne, twarde kulki, które sobie gdzieś tam w ten czy inny sposób działają. Czy też jakieś oczywiście zalążki energii bardziej skupione w tym miejscu i czasie. W każdym razie, o co tutaj chodzi? Jakby wywalamy totalnie zasadę nieoznaczoności Heisenberga, tak? Możemy wiedzieć, gdzie jest cząstka, jaką ma prędkość, ale przeszkadza nam ta fala pilotująca, bo my ją próbujemy zmierzyć, kiedy mówimy o prędkości, ale kiedy próbujemy znaleźć to miejsce, no to patrzymy na falę i już nie możemy miejsca znaleźć, bo to fala jest, nie? A gdybyśmy się skupili na cząstce, jak no tego, tak, nie wiemy, no tak, to byśmy mogli jedno i drugie zmierzyć. No i teraz o co chodzi? Weźmy sobie ten klasyczny eksperyment Younga, czyli ten z dwoma szczelinami. Puszczamy elektrony i jak ich nie obserwujemy przed przejściem, no to one nam wzór interferencyjny tworzą na ekranie. I stąd wniosek tak naprawdę, że natura ma korpuskularno-falową naturę. Czyli, że tak jak mówiłeś w interpretacji kopenhaskiej, mamy tam mnóstwo różnych możliwości, superpozycja, cząstka jest we wszystkich naraz, przechodzi, nie może się zdecydować, interferuje sama ze sobą i mamy ten wzór. W tej interpretacji działa to inaczej. Mamy tę falę pilotującą, która tak jak fala przechodzi, zaczyna interferować sama ze sobą, ale cząstka przechodzi tylko przez jedną szczelinę. Natomiast potem jest ciągnięta, tak jak surfer na fali, w te konkretne miejsca, tworząc na końcu ten właśnie wzór interferencyjny. Nikt nie jest w stanie zauważyć jakiejś emanacji czegoś takiego, co byłoby falą, byłoby odrębne, więc ciężko jest tutaj potwierdzić te interpretacje. Nie tłumaczy ona absolutnie wszystkiego, więc też nie możemy przyjąć jej jako pewnik. Jest, że tak powiem, mniej popularna na pewno niż interpretacja kopenhaska, ale tak naprawdę żadnej z nich nie możemy wskazać jako tej jedynej i słusznej, nie?
Tak, tak.
Co oznacza, że albo nie mamy narzędzi jeszcze do tego, żeby to stworzyć, żeby to stwierdzić, albo żadna nie jest.
Dokładnie.
Albo wszystkie są, to by było dopiero.
Jedno jest jakby pewne.
Zapłacicie podatki.
Zapłacicie
w tym roku.
Tak, podatki i śmierć. Tak, nie, to dwie rzeczy są pewne. Podatki i śmierć. Pytanie często pada i ono się tutaj jakby jest jednym z najczęstszych błędów, które popełniają osoby tak mówiące właśnie o tych sprawach, o których my tutaj dzisiaj mówimy. Czy fakt obserwacji musi wiązać się z jakąś taką no, świadomą ingerencją.
Wiesz co, jeszcze byś przytrzymał może tę myśl, bo ja bym chciał tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo dobrze, ja powiedziałem, to, a w sumie będzie to ważne w kontekście tych interpretacji też. Dlaczego? Bo tak rzuciłem po prostu, że nie mamy jakby wybranej jednej, ale to też wynika nie z tego, że po prostu się kłócimy i wybierz sobie, którą chcesz, to co lubisz, czy poziomki, czy truskawki. Tylko wszystkie te interpretacje, oprócz tego, że w jakiś sposób tłumaczą nam świat, to mają też pewne niezgodności. I to jest problematyczne. Na przykład w tej fali pilotującej niezgodność polega na tym, że nie za bardzo się to łączy z teorią względności, która no całkiem nieźle opisuje, jakby nie patrzeć naszą rzeczywistość codzienną, no bo zakłada natychmiastowość. Nie? Te fale będą nam tutaj natychmiastowo działać, a tego nie obserwujemy w żaden sposób, więc znowu mamy przepaść między
teorią... Nie obserwujemy, ale teleportacja kwantowa jakby jest faktem.
Tak, ale jakby wciąż jest to ten element, który nam tego nie łączy, więc jakby nie możemy powiedzieć, że to jest ta, która łączy nam tutaj wszystko i będziemy mogli ekstrapolować z tego z fizyki kwantowej, znaczy z mechaniki kwantowej powiedzmy rzeczywistość makro, tak?
No to jest w ogóle, to jest ten jakby największy ból, to jest niemożliwość jakby takiego połączenia tych dwóch gmachów fizyki relatywistycznej i teorii grawitacji, która się bardzo mocno rozwija, ewoluuje i tego gmachu fizyki kwantowej, która też mocno ewoluuje, ale są te pytania, które nie dają spójnych odpowiedzi, tak?
Dokładnie, a kolejną rzeczą na przykład jest to, że ten model fali pilotującej nie działa w naszej trójwymiarowej rzeczywistości, tylko znów potrzeba N wymiarów dodatkowych dla cząstek i tu się zaczyna cała hucpa, czyli mniej więcej to, co z teorią wieloświatu, w sensie możemy zadawać pytania, skoro tego nie widzimy, to gdzie to jest?
To jest
nie?
Dokładnie tak jak te napędy nadprzestrzenne czy inne rzeczy. Wszystko pięknie, bo z punktu widzenia teorii względności możemy napęd Alcubierra wprowadzić, możemy wprowadzić wormhole, ale jak gdzieś usłyszałem, że jeżeli jest zdanie, jest przecinek ale, to znaczy, że wszystko przed ale możesz trzeba skasować. Bo jak ktoś mówi potrzeba ujemnej masy, czy jakichś energii, które przekraczają w ogóle nasze wyobrażenie, no to już jakby kasuje całą ideę. To co, wracamy do tego, świadomego obserwatora.
Czy najpierw spopujemy?
A możemy spopować, oczywiście. Zostawię książki, bo ja... A, nie, wezmę jedną.
Pokaż taką, co jeszcze nie było.
Tak, tak, tego nie było na pewno. To jest Chyna Mieville, znany autor, naprawdę, naprawdę jeden z fajniejszych, Dworzec z Perdido, to jest książka, którą każdy powinien przeczytać, a to jest Miasto i Miasto.
Miasto.
Słuchajcie,
i miasto.
Bo tak, ja tak bardziej myślałem, że przygotowałem się, że będziemy o tym rozmawiać, o mechanice kwantowej, ale z punktu widzenia naszego postrzegania świata.
No to zaraz będziemy, tylko trzeba było zrobić dobry wstęp.
No tak,
to był wstęp.
Tak, a to dopiero wstęp. A to, panie.
Pamiętasz nasz odcinek o tym, czy sztuka. Nie pamiętam, z Marcinem to był odcinek, no. Co robiliśmy chyba. Godzinę czy godzinę 20 wstępu, żeby w ogóle, wiesz, jakoś ramy ustalić tak. Tego, o czym byśmy rozmawiali.
To słuchaj, bo tutaj sytuacja jest taka, jakaś jest tam fabuła taka związana z pewnymi przestępstwami i tutaj mamy rzecz związaną z jakby też obserwowalnością, z rzeczywistością. Są dwa miasta, które na siebie zachodzą.
Buda i Peszt.
Coś w tym stylu, ale mieszkańcy z Budy nie widzą Pesztu, mimo że mają wspólne ulice. A mieszkańcy Pesztu nie widzą Budy.
A tak mają, mają wspólne kamienice?
Mają tak, mają te wspólne.
Wszystko jest.
Ale wspólne? To nie jest tak, że one są, że oni, że to fizycznie nie istnieje, tylko oni w sobie wykształcili umiejętność niewidzenia tego drugiego miasta.
To miłe jest.
No a akcja polega na tym, że z jednego miasta musi przejść do drugiego bohater, żeby coś tam załatwić i odwrotnie. I to jest, powiem ci, no taka konstrukcja niesamowita.
Okej, okay, brzmi to dobrze, naprawdę.
Świetna, nie, bo to jest świetna
a
książka.
A o czym jest ta książka, bo tak naprawdę? Bo to, jest historia bardzo fantastyczna, ale na pewno autor chce przekazać coś innego.
A naprawdę, jest, znaczy przekazać, no to jest tylko ten anturaż taki, tak? To jest tylko to natomiast tam jest realizowana pewna fabuła kryminalna, tak? Jakieś zabójstwa, jakieś takie rzeczy. Nie, o tym nie będę mówił, bo i detektyw prowadzi akcję i go to zmusza do tego, żeby to tabu naruszyć, tak? Czyli tą niewidoczność drugiego miasta. Że nawet ty przechodzisz ulicą, która jest ulicą wspólną, a to w tym drugim miejscu coś się tam dzieje strasznego, ale ty tego jakby niby rejestrujesz, ale nie widzisz. Nie? To takie jest takie dziwne. To jest jedno. A tutaj no to jest, zdjąłem, żeby lepiej było widzieć, to jest Master of Reality. Znakomita płyta. Teraz to widać. Teraz widać dobrze tytuł.
A pokaż, bo to tak ładnie się mieni, tak zrobiłeś jakiś taki efekt.
Efekt wow, tak? No Black Sabbath, wiadomo, Ozzy od jakiegoś czasu niestety. On już wie, jak to wszystko wygląda, tak? Pan ciemności. Ponoć było w piekle, jak Ozzy Osbourne zmarł, to w piekle było wielkie poruszenie, bo pan ciemności nadchodzi.
Wraca do domu.
Tak, wraca do domu i Lucyfer się zmartwił.
Koniec. Tak. Myszy hartują kota, tak nie jest. Ma kot wraca.
Także Master of Reality, czyli ten mistrz rzeczywistości, tak, można połączyć ten tytuł z tym, z tym jakby żonglowaniem tą rzeczywistością, która ze względu na te efekty kwantowe jest nie do końca ustalona. Odpowiedź prosta jest na to pytanie, które padło, czy obserwator musi być świadomy. Wystarczy fizyczna interakcja, wystarczy pole energii i to jest nie potrzebne jest świadome patrzenie człowieka.
Co to znaczy pole energii? Bo to brzmi bardzo
ezoterycznie. Fotony, które jakby sądują.
Tak.
Foton sąduje, foton powoduje zmiany. Foton jest absorbowany przez materię i emitowany przez materię przy zmianach stanów energetycznych. A te zmiany to już jest przyczynek do zmiany tej funkcji prawdopodobieństwa.
Do ustalenia się.
Bo wszystko, i tutaj też popadło już to pojęcie fali funkcji prawdopodobieństwa, bo my mamy ewolucję układów też w czasie. I to wszystko cały czas przez fakt, że istnieje pole promieniowania, czyli te fotony wszędzie latają, to wszystko też się zmienia. I te prawdopodobieństwa ciągle ewoluują. I ta funkcja prawdopodobieństwa, gdy stany są bardziej skomplikowane, ona jest no szalona. Tak? Natomiast mówiliśmy o 2000 atomów, które można wprowadzić w takie warunki, je wkomponować, żeby mogły stać się falą de Broglie, żeby ukazały swoją falową naturę i tam interferowały same ze sobą albo przechodziły jakiś labirynt dwiema drogami, tak jak ten słynny foton, który się odbija od tych lusterek i na końcu w interferometrze Michelsona tworzy obraz interferencyjny sam ze sobą, tak? Jeśli go nie obserwujemy, a jeśli będziemy go spróbowali gdzieś zarejestrować, od którego lusterka się odbił, to no to już nie, to już wtedy nie dostaniemy tego obrazu.
Czyli wszechświat działa w myśl zasady nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz.
Dokładnie. I pytanie teraz jest takie. Dlaczego świat makro nie wygląda kwantowo? To znaczy, dlaczego, słuchaj, ten telefon ja tu kładę, i on tak nagle nie mruga, że jest tu i wszędzie naraz, tak? Że tak się, tak jak w filmach czasami są takie poklatkowe obrazy. Bo normalnie z punktu widzenia takiego kwantowego jakby podejścia, to te heisenberowskie tam nieoznaczoności i inne elementy powinny powodować, że to fluktuuje. No i tutaj dlaczego nie obserwuję?
Może trzeba wyłączyć światło, Leszko, żebyś go nie widział.
No właśnie, to do tego zmierzałem, tak, że teraz wszystko jest wszędzie, no nie widzę, nie ma cię. I mnie też nie ma. Najciekawsze to jest to, że mnie też nie ma.
Ale poczekaj, zróbmy eksperyment. Zamknij oczy, żebyś wprowadził świat dookoła siebie w stan kwantowy.
Tak,
wszystko jest kwantowe. No i sięgnij bardziej w stronę z tła na przykład, czy trafisz ten telefon, który położyłeś tam w tym, nie? Nie, zupełnie w przestrzeń, żeby to nie było na tym, nie?
O!
Czyli mamy naukowe potwierdzenie.
To inna sprawa.
Poważny Leszek.
Poważny. Jak dzisiaj wyjdziecie na ulicę, jeszcze dzisiaj, czy no, chyba, że późno wieczorem oglądacie ten program, to jutro, albo kiedykolwiek, to zaobserwujcie, czy widzicie wokół siebie koty, no nie, żeby nie było, też psy, które są jednocześnie martwe i żywe.
Ale w pudełku.
Nie, no to tak normalnie, nie? Okay. Bo w pudełku to wiadomo, nie? Nie widzę, wiadomo. Nie macie. No nie macie. No, a nie, głos dochodzi, jest interakcja, nie? To musiałbym też uszy zatkać. To dotyczy wszystkich jakby bodźców.
Może do komory deprywacyjnej cię wsadzimy, wtedy zobaczymy.
I wtedy świata nie będzie, wtedy nic nie ma na zewnątrz. Już, nie?
No tak, ale wiesz, jakbym ci... Jakkolwiek drastycznie to nie zabrzmi, odciął wszystkie połączenia nerwowe, nie?
No, dlaczego nie obserwuje ludzi...
nie będzie świata, no bo oczywiście nie dostajesz żadnych tych bodźców, ale... No i wtedy nie jesteś w stanie stwierdzić, czy ten świat jest, nie?
No właśnie.
Ja mogę z zewnątrz powiedzieć, że jest, ale ja wciąż jestem uwikłany w cały tutaj proces, nazwijmy to, dekoherencji.
Tak.
A ty zostałeś od niego odcięty, przynajmniej w tej kwestii bodźców, no bo oczywiście w mózgu dalej dzieją się rzeczy. Ale już nie powiesz nic, nie?
Ale możemy...
Nie jesteś w stanie być obserwatorem.
I teraz wchodzimy i zaraz wejdziemy, pewnie mam nadzieję, na trochę wyższy poziom jakby absurdu. Tego absurdu. Bo my możemy albo tak się odciąć, nie? Sobie przebić uszy tu w ten i będziemy jakby odcięci od bodźców, więc świat dla nas ginie. I chyba, że potkniemy się o coś, to wtedy powiemy o kur i powiemy, no, że kto nam tam tą hulajnogę zostawił na chodniku.
Dokładnie.
Ja ostatnio się trochę denerwuję, bo jak jeżdżę rowerem, a ludzie, wy jesteście zbyt kulturalni i zbyt myślicie naprzód, ale wielu, którzy nie oglądają astrofazy, zostawiają hulajnogi po prostu na środku chodnika. Nie?
I Leszek, kiedy idzie zapatrzony w niebo, nagle potyka się.
Nagle się potykam, tak, bo ja widzę tylko gwiazdy, a wszystko inne dla mnie ginie. No więc tutaj te obiekty, odpowiedź jest tutaj...
No właśnie, bo czekaj, przebiłeś sobie uszy teraz.
Przebiłem sobie uszy,
drastyczne
czy można to zrobić inaczej? i czy można doprowadzić do tego, żeby ten świat, który ty obserwujesz, w inny sposób się przed tobą materializował. To jest, znaczy ja nie wiem, czy to jest, bo to jest działanie psychologiczne, działanie na mózg, działanie chemią na mózg.
Wydaje mi się, że inaczej. Jeśli pozbawisz się zmysłów, znaczy tak. Są te eksperymenty w komorach deprywacyjnych, to mózg jako organ, który nie lubi chyba pustki za bardzo sensorycznej, zacznie sam sobie wytwarzać różne zwidy, prawda, tak. Jakieś omamy i tak dalej, dźwięki, jakie zaczynasz słyszeć, obrazy.
Mam wspaniałą na ten temat książkę. Wziąłem ją, bo akcja się dzieje, tam piloci mają lecieć gdzieś do Neptuna.
Takie tam
i o Voyagerach rozmawialiśmy, ale zapomniałem ją pokazać. Ta książka nie była już dawno wznawiana, bo Jacek Sawaszkiewicz nie żyje, a tam są kłopoty z prawami.
Ale świetna była jego między innymi Makabra, nie?
Tak, na tle kosmicznej otchłani i tutaj jest bardzo mocno przedstawiony eksperyment w takim rodzaju komory. Tylko, że tam były bodźce, ale tylko i te bodźce były przekłamywane. Oni siedzieli w takiej komorze, gdzie były jakieś tachometry, jakieś tam inne rzeczy, ale pokazywały takie, oni musieli to notować, żadnych dźwięków, nic takiego i on wyobraził sobie gnomy i te jego przeżycia, które tam są, po iluś dniach, co on robił. On spał w łazience ze wszystkimi rzeczami, bo
gnomy chciały wyobrażał,
bo gnomy mu chciały to ukraść.
Gnomy takie są.
Tak, wspaniała książka, która pokazuje, a był jeden bohater, który nacisnął guzik wyjścia i mówi, siedział już tam najdłużej, nie? I mówi, to nie ma najmniejszego sensu, jest taki a taki dzień, i ja już tutaj nie ma potrzeby, żebym siedział, bo miał taki umysł, no, nie? Taki dziwny, że był w stanie jakby oprzeć się temu wszystkiemu.
Czyli nadzorował cały czas.
Tak, cały czas nadzorował te
co jest akurat
wewnętrznym zegarem.
Były takie fajne eksperymenty, gdzie w jaskini zamknięto właśnie mężczyzn i to pokazywało, że już po... Żebym nie skłamał, wiem, że to udali właśnie, słyszałem w którymś odcinku, że po jakimś tam czasie, kilka dni załóżmy, że coś takiego rozregulowuje ci się w ogóle wewnętrzny zegar ten biologiczny, nie? Że to nawet nie jest kwestia percepcji, tylko po prostu twój organizm przechodzi zupełnie na inny czas i to nie jest już 24-godzinny, tylko tam chyba kilka godzin krótszy czy dłuższy.
Możliwe.
Mniejsza o to, bo najważniejsze jest to, że po prostu jakby nasz mózg dość szybko zaczyna mieć problemy.
Bo nasz mózg ma taktowanie, które...
Jak nie masz światła, bo to o światło chodzi.
Tak, ale nie? Taktowanie mózgu jest takie to najbardziej podstawowe. Nie wiem, to pewnie jest, może być wytłumaczone jakimś rodzajem atawizmu związanego z tym, że my ewoluujemy od form takich najprostszych jako gatunek do dzisiejszej formy. I być może przejęliśmy coś po naszych takich tam przodkach, którzy ewoluowali wtedy, gdy Ziemia jeszcze się kręciła szybciej.
Wiesz co, niekoniecznie. Tutaj w sensie, jeżeli chodzi o te zegary wewnętrzne, biologiczne, to jest już całkiem nieźle rozpracowane. Tam jest generalnie pojawianie się białka specjalnego takiego, które też jakby jest tym wahadłem, powiedzmy, w tym kontekście.
No.
A także właśnie wpływ światła, nie? Zmienność światła, dlatego NASA na przykład jak astronautów wysyła na stację kosmiczną, to tam im symuluje takie normalne zachody i wschody i tak dalej z światłem wewnętrznym, bo inaczej by się to rozregulowało. Ale mniejsza o to.
Obiekty makroskopowe przede wszystkim nie są idealnie odizolowane.
Nie.
To, że ten telefon nie lata we wszystkich kierunkach, no lata, bo...
Ale on sam wewnętrznie nie jest odizolowany.
On sam wewnętrznie nie jest odizolowany.
Nie da się go odizolować.
Raz, że jest zewnętrzne otoczenie, dwa, że wewnętrznie są drgania cząstek, że jest przede wszystkim, to nie jest 2000 atomów. Tak. To nie jest jedna molekuła.
To jest 6000 atomów przynajmniej.
6200.
Taki aptekarz.
6223. Dokładnie. Tak, 10 do 40 to jest człowiek. No to tutaj jest, wiesz, 10 do 40 minus trochę. No on jest, wiesz, on jest bardzo mądrzejszy od człowieka.
Nie,
więc...
no tak, wiadomo. W każdym razie, słuchaj, no tam masz entropia aż wycieka z tego telefonu. Promieniowanie, które tam w antenie gdzieś tam elektromagnetyczne się, że tak powiem, zbiera i wylatuje. I masz, mój drogi, ciepło, które gdzieś tam jest generowane poprzez pracę tych wszystkich elementów no, elektronicznych. A jak już ładujesz, to już w ogóle. W baterii masz przecież też te potencjały dużo wyższe niż gdzieś tam na zewnątrz, więc tak naprawdę ten telefon sam w sobie już jest układem bardzo dekoherentnym, nie? Mhm. Sam na siebie wpływa, jakbyś go nawet odizolował, to niekoniecznie. Ale teraz pytanie, w sensie podążając tym eksperymentem, gdybyś był w stanie... No właśnie, to są specyficzne warunki. Takich warunków nie ma nigdzie.
Tak.
Żeby było to zero absolutne i tak dalej.
Chyba, że nie wiem, pod horyzontem zdarzeń, nie wiem, gdzieś...
No ale mówię o takich dostępnych...
Pytanie, czy osobliwość jest jakby tworem kwantowym, no jest wychodzi z na gruncie relatywistyki i grawitacji relatywistycznej, opisujemy ją, a jednocześnie jest punktem, który ma jakieś proste właściwości. Nie?
Natomiast wiesz, tutaj... Jakby musiałbyś go, nie wiem, zmrozić, wiesz, jakby...
Sadzę go do lodówki.
Tak, próbuję sobie wyobrazić w ogóle zagwarantowanie, że tak powiem, środowiska, tak, żeby móc powtórzyć eksperyment z tymi 2000 atomów w takiej skali. Natomiast zastanawiam się, czy to jest kwestia tylko zagwarantowania odpowiednich własności tego środowiska, w którym przeprowadzasz eksperyment i możesz mnożyć dalej te atomy, czy jest gdzieś jakaś granica, po której... No ale właśnie, skoro mogłeś zrobić 2000 atomów, a wiemy, że przy mniejszych skalach już zachodzi dekoherencja w takim normalnym środowisku, no to może to jest kwestia energii, niczego więcej, nie?
Możliwe, że jest to kwestia energii. No jest to przede wszystkim kwestia rzeczywiście braku ingerencji fizycznej, tak? No bo powiedzieliśmy, że tu niepotrzebna jest...
A co z czasoprzestrzenią? Cząstki wirtualne, to wszystko przecież my nie jesteśmy w stanie nawet zmrozimy do takich...
No właśnie, ale czy... No tam to cały czas istnieje, więc tutaj udało się to jakoś pokazać, tak, tę sytuację. Natomiast ja się też właśnie nad tym zastanawiam, no bo, ale wiesz co, ta czasoprzestrzeń, bo my albo z gruntu czegoś nie rozumiemy, albo po prostu na siłę dorabiamy jakąś gębę do rzeczy, które być może są trochę prostsze, bo czasoprzestrzeń, tutaj, gdy był ten odcinek o czasoprzestrzeni, tam pokazałem taką ilustrację, gdzie cząstki wirtualne nawet gęściej otaczają te materialne jakby zarodziny tych wirtualnych światów, takich jak elektron czy proton. Tam jest w pustej czasoprzestrzeni, tam jest to równomiernie rozłożone. W czasoprzestrzeni, gdzie mamy fizyczny elektron, one są, te wirtualne cząstki tworzą się z większym prawdopodobieństwem wokół tego elektronu. Uh-huh. Czyli elektron jest otoczony wirtualnym światem przez cały czas. A mimo to elektron najłatwiej ulega falowości. Więc no funkcja falowa chyba nie ma za dużo wspólnego z kształtem czasoprzestrzeni, ze stanem czasoprzestrzeni. Że tu muszą chyba działać jakieś kwanty takie rzeczywiste, tylko jak odróżnić kwant rzeczywisty od nierzeczywistego?
A może to trwa? To już sobie zupełnie wymyślam, nie? Wprowadzam w to wymiar czasu. Być może ten rozpad, ta dekoherencja trwa, a cząstki wirtualne po prostu w tejże skali trwają krócej, nie wiem, nie są w stanie wpłynąć. Znaczy, jest to bardzo dziwne, bo wiesz, tak, właśnie o to chodzi, że my do końca nie znamy modelu czasoprzestrzeni. Nie...
Tak,
widzimy efekt Casimira, który każe nam twierdzić, że no, są tam, jakieś cząstki wirtualne na zewnątrz, jest, które mają większe ciśnienie na zewnątrz, bo jest ich więcej niż wewnątrz.
Widzimy cząstki.
Płyty. Ostatnio były eksperymenty jak on się nazywa, w akceleratorze, które też pokazały elementy rozpadu, które wspierają istnienie właśnie takich wirtualnych bytów. Ale czy tak jest? Może
istnieje anihilacja i kreacja par. Tak. No to też obserwujemy.
Ale być może my nazywamy w ten sposób coś bardziej subtelnego, czego jeszcze nie rozumiemy. To też trzeba wziąć pod uwagę.
Dokładnie.
Natomiast jest tu, widzisz, właśnie o to chodzi, że to jest nauka, nie? W sensie teraz przychodzi ktoś i mówi ci, ja cię kwantowo uzdrowię, a my nawet nie wiemy, czy to ze sobą działa, jak to ze sobą działa, mniej więcej rozumiejąc przynajmniej na podstawowym poziomie.
Ten, nie? Który uzdrawia kwantowo, on to wie.
On to tworzy.
Bo on się spotkał z szamanem.
Myślałem, że z szatanem się spotkał. Ale, ale w sumie teraz już by nie mógł, bo jakby
nie, już nie
Oziego
ma.
Już nie ma.
Oziego już nie ma. To nie jest szatan, to był pan ciemności. To jest zupełnie...
A to się czymś różni?
No oczywiście, że tak.
Przepraszam,
no,
wiesz, nie znam
się. Ja też nie znam się, ale...
Ale się wypowiem.
Ale się wypowiem, no, ja, no w końcu.
Tak. I lećmy dalej.
Lećmy dalej. Kolejnym jakby takim punktem, który sobie zanotowałem, to jest ta granica. Właśnie tutaj mówimy cały czas o tym, kiedy to już się kończy, kiedy tak nagle, no bo my nie jesteśmy, ten telefon, te książki, my nie oscylujemy, nie rozmywamy się tutaj dla was. Tak?
Może się rozmywamy, tylko nie dla nas. Zobacz, mi się ręka rozmywa, nie? Bo zaraz zaczniesz ciupać.
Dobra. Nie, no generalnie nie rozmywamy się. Koty nie chodzą jednocześnie martwe i żywe, tak?
I do tyłu, i do przodu.
I do tyłu, i do przodu, i są jednocześnie, tworzą taką ten, no, chmurę kotową, tak? Tak jak elektrony tworzą orbitale, tak? Chmury elektronowe.
Kotbitale.
Kotbitale, tak. Tak. Jeden kot wokół domu tworzy taką rozmytą chmurę kotową, znaczy, jednocześnie jak, martwą i żywą.
Jakbyś miał kota, to wiedziałbyś, że kot tworzy chmurę kotową, bo ty nie wiesz nigdy, gdzie on jest.
No to, no to. I widzisz.
W okolicy twojego
domu. Zbiłeś mnie z pantałeku. Dobrze. Problem chyba rozbija się o to, gdy mamy, gdy rośnie stopień komplikacji dla równania Schrödingera i gdy liczba, no tak naprawdę liczba tych cząstek jest bardzo duża, bo my nie jesteśmy w stanie upilnować, żeby tam któraś z tych cząstek nie zadrgała, nie wyemitowała jakiegoś tam fotonu, a to już nam zaczyna lawinowo rozbijać tą całą koherencję, tak? I ten cały jakby taki taką sytuację bycia w wielu stanach jednocześnie.
Wychodzi na to, że taki ostateczny balans musi być zachowany, żeby coś było w stanie kwantowym, a najdrobniejszy dysbalans, który, jak wiemy, jest bardzo łatwo, powoduje zapadnięcie się do tego już ustalonego systemu. W ten czy inny sposób oczywiście, tutaj w zależności od wyboru interpretacji.
My też jakby bazując na pomiarach, my możemy dokonywać aktu pomiaru na poziomach atomowych bardzo takiego wysublimowanego.
Strzelistego.
Natomiast im bardziej skomplikowany jest układ, tym bardziej uśredniamy jakby wartości naszych pomiarów. I w tym momencie nas interesują wartości uśrednione. I to też sprawia, że te kwantowe jakby właściwości przestają odgrywać rolę. Być może poszczególne atomy, tam już jest szaleństwo, ale nas interesuje wartość uśredniona, czyli nie te tam ta jedna strzałka, która jest budowana, tak jak mówiliśmy tutaj kiedyś, rozmawialiśmy o polu magnetycznym.
Tak.
Poszczególne atomy mają swoje momenty magnetyczne, ale nas tak naprawdę interesuje pole magnetyczne, a nie momenty magnetyczne. Tak?
Czyli mogą być w te, ale większość jest w te.
Tak, my wykorzystując coś, my bierzemy pod uwagę właściwości magnetyczne substancji, a nie poszczególnych atomów. Chociaż zdajemy sobie z tego sprawę, to jednak nas to jakby nie interesuje. I to może to jest taka podstawowa cecha świata w skali makro, że ten świat mikro niby jest, niby ma te właściwości, ale nie są one dla nas ważne tak długo, jak długo nie wykorzystujemy tych właściwości, a zaczynamy je wykorzystywać choćby w komputerach kwantowych.
No tak, z drugiej strony właśnie wciąż nieodpowiedziane zostaje, znaczy inaczej, nie mamy odpowiedzi na pytanie, co uśrednia, w którym momencie uśrednia i jak duże musi być, żeby już podlegało uśrednianiu, nie? A to jest tak naprawdę chyba tutaj najciekawsze w tym wszystkim. No bo bezpośrednio dotyczy tego, jak daleko to dominium kwantowe może sięgać, nie?
Tak.
I tudzież jak wysoko.
Jest. Czy w ogóle kolaps istnieje, ale to już mówiliśmy na te różne teorie, tak, które na ten temat opowiadają, że jest to albo realny proces fizyczny, którego my nie rozumiemy, albo to jest nasz obraz, uproszczony obraz matematyczny, który próbujemy wizualizować. Ja kiedyś kupiłem sobie taką książkę, bo taki miałem trochę, ta mechanika kwantowa mnie zadziwiała przez to, że właśnie jest taka nieintuicyjna i na studiach sobie kupiłem trochę książek, między innymi mechanika kwantowa w obrazach. I to mnie skaziło, bo tam były różne właśnie te funkcje powykreślane, tak, powyrysowane i ta wyobraźnia moja zaczęła przyjmować te obrazy, a nie iść własną drogą. I też jestem skażony właśnie taką matematyczną interpretacją wynikającą wprost z geometrycznego traktowania rozwiązań pewnych równań.
Z drugiej strony, słuchaj, no jak nie traktować tego matematycznie, skoro to jest stricte matematycznie wykryte nawet, nie?
Znaczy, no tak.
Okej, no eksperymentalnie, ale rozumiesz, o co mi chodzi. To nie jest coś opisywalnego naszym codziennym doświadczeniem.
Tylko, że ta matematyka, która to opisuje, jest do pewnego stopnia weryfikowalna, jest sprawdzana. Eksperymenty pokazują, że to na pewnym poziomie działa. Pytanie właśnie jest, mamy matematykę, mamy eksperymenty, które to potwierdzają, ale nie wiemy jeszcze, jak to się dzieje. Właśnie, czy to jest rzeczywisty proces fizyczny, czy to jakoś się ustala tak, wiesz, powolutku, znaczy w sensie nie naszej skali czasu, czy jest to jakiś przeskok taki, że je było tak i w następnym jakby momencie czasu Plancka jest inaczej, czy jest to rozgałęzianie wszechświata, czyli tak naprawdę nie ma kolapsu funkcji, tylko jest powstanie nowych odgałęzień. To wszystko jest tym, co też dodaje takiego smaczku, tak?
Tylko ja mam takie wrażenie, że my mamy teraz trochę takiego dreptania w kółko, nie? Że fizyka, kosmologia też bardzo mocno, mechanika kwantowa, że to wszystko dotarło do takiego punktu, że to jest już tak nieintuicyjne, tak. Musimy się opierać na matematyce, której no nie jesteśmy w pewnych momentach, przy pewnych pomysłach w stanie zweryfikować, no bo ona się zgadza, tak? Na papierze nam wychodzi okej, ale to wcale nie oznacza, że tak rzeczywistość działa. I widzisz, i trochę zaczyna się to w filozofię wszystko zamieniać, nie?
No
w sensie jakby wiesz, że to działa, to jest niesamowite, że jesteś w stanie wykorzystać pewne efekty kwantowe, próbujemy budować komputery kwantowe, bawimy się kubitami, tak? Wykorzystujemy do tej kryptografii chociażby, tak? Zjawiska kwantowe.
No, splątanie kwantowe wykorzystujemy właśnie
jako naszych
zabawek
w codzienności, że tak powiem, tych kwantowych zjawisk, które no, działają właśnie w ten sposób, ale my nie wiemy, czym się bawimy. I jak próbujemy zrozumieć, czym się bawimy, to zaczyna przypominać takie, wiesz, na zasadzie gadanie na ławeczce dwóch typów, tylko akurat takich, co się na matematyce znają.
Nie? No tak, no czyli...
W sensie pytanie, czy my musimy odkryć jakieś rzeczy, tak jak zobacz, chociażby ten eksperyment, bo on jest taki dosyć ciekawy, ten, o którym mówiłeś, że 2000 tam około atomów się udało wprowadzić w stan kwantowy. Czy my musimy takich odkryć, zrobić jeszcze X i na przykład to nam odblokuje pewien wgląd, tak, w to, z czym mamy tu do czynienia, czy my jesteśmy, że tak powiem, w ciężkiej i tak naprawdę nie ma weryfikowalnego sposobu na to, żeby zrozumieć, jak to działa gdzieś tam u podstaw, nie? Na razie jesteśmy na spacerniaku naukowym takim, po prostu chodzimy troszeczkę w kółko, czasem ktoś tam ma jakiś pomysł, żeby skręcić w tę stronę, ale niekoniecznie napotyka na coś sensownego i na wyjście.
To znaczy mnie się wydaje, że my jakby mamy cały czas ten problem ze skalą, że to się da jakby wyjaśnić, że w naszym codziennym życiu my możemy wyjaśnić fakty kształtu świata, jaki obserwujemy, możemy wyjaśnić w ten sposób, że dekoherencja jest niezwykle szybka i skuteczna, tak?
Tak.
Bo warunki, w jakich się znajdujemy, na to pozwalają i już. Możemy na tym poprzestać. Możemy jakoś to spróbować uzasadnić, że właśnie te warunki i ta fizyczna interakcja, one powodują, że do pewnego poziomu coś przejawia w sposób silny te kwantowe właściwości, a w pewnym momencie uśrednianie powoduje, że my nie jesteśmy w pięciu miejscach naraz. Chociaż jakiś tam ten, jakiś lama buddyjski był.
No, lama była. Tak szybko.
On był jednocześnie człowiekiem i lamą na pampie w Argentynie.
Tak. Dokładnie tak.
Także w ten sposób to wygląda. I myślę, że to chyba na tym póki co trzeba przestać, dlatego że znowu takie zdanie moje, mówiłeś o tym, że ta matematyka jest niby ścisłym językiem, ale bardzo giętkim, pozwalającym rozciągać się w różnych kierunkach, pozwalającym w ramach tych istniejących ograniczeń tworzyć nowe. I skoro matematyka pozwala nam na tworzenie opisu rzeczy, które dla zdrowego rozsądku nie są możliwe, to nie znaczy, że one nie są możliwe. Mhm. To nie znaczy, że nie ma ujemnej masy, tak. To nie znaczy, że nie ma nieskończonej energii.
Tak.
To tylko oznacza, że dzisiaj opis matematyczny wykracza poza nasze zdolności pojmowania i poza nasz eksperyment fizyczny. I myślę, że tutaj mamy jakby w drugą stronę podejście. Matematyka nie radzi sobie z tymi makroskopowymi jakby obiektami i skalę tych zmian i skalę tych kwantowych właściwości, bo wiesz, jak weźmiemy funkcję de Broglie'a, ona jest uzależniona od pędu, a pęd jest uzależniony od masy. Im większy pęd, tym krótsza fala. I jak mamy małą masę i elektron, który się tam porusza z jakąś prędkością, to ta fala będzie bardzo długa. Natomiast jak mamy masę taką, nie? I poruszamy się tam nawet z dużą prędkością, to ta fala będzie tak krótka, że jej rozmycie doprowadzi do tego, że się nic nie przesunie, nie? To jest dokładnie tak samo jak kwestia kamienia i ziemi. Z punktu widzenia newtonowskiej fizyki, gdy puszczamy kamień, to jednocześnie zaczyna się poruszać ziemia w stronę środka masy i kamień w stronę środka masy. Ale dysproporcja w masie jest tak duża, że kamień spada, a Ziemia ani drgnie. I tak jest z tą mechaniką kwantową, tak? Że małe elektrony pokazują pewne właściwości, cząstki z 2000 atomów złożone jeszcze w specjalnych warunkach pokazują, ale takie duże zbiory cząstek już pokazują to, ale na takim poziomie, że my nie jesteśmy w stanie tego nie tylko zmierzyć, ale i obliczyć.
No, z drugiej strony na pewno przydatną tutaj opcją jest matematyka, bo przynajmniej możemy odciąć to, co faktycznie z gruntu rzeczy nie może się wydarzyć, bo jeśli matematycznie nie jest możliwe, no to raczej nie jest możliwe. W drugą stronę, no tak jak powiedziałem, to, że coś jest, nie oznacza jeszcze, że tak to w rzeczywistości działa, ale przynajmniej jest to filtr, który nam może pokazać, że idziemy w tą stronę. Dam ci przykład: czarna dziura, biała dziura. Matematycznie obydwa są możliwe. Tak. Nie zaobserwowaliśmy nigdy białej dziury, co nie oznacza, że kiedyś nie zaobserwujemy, ale skąd to wynika? Wynika to z tego, że wystarczy zmienić w działaniu opisującym czarną dziurę i białą dziurę. Znaczy inaczej. W działaniu opisującym czarną dziurę zmieniamy znak i to jest wszystko. Zmieniasz znak i nagle masz obiekt, który działa w drugą stronę po prostu. I tyle. I stąd jakby koncepcja tego to potem zostało rozwijane. Oczywiście no możemy sobie tutaj kombinować z tym, że wielki wybuch mógł być właśnie czymś takim, ale też niekoniecznie. Więc wiesz, no mówię, uważałbym na to, że jeżeli matematyka
wybuch
coś...
Wybuch z jednej strony, a z drugiej wielki zasys.
Wielki wbuch.
Wielkie tam,
wielki
wciągnięcie.
Wbuch. W każdym razie, więc tak. Ja bym uważał też z czymś takim, w sensie, że jeżeli matematyka na coś pozwala, to na pewno tak musi być. Nie,
oczywiście, że nie. Natomiast są też te obszary, gdzie matematyka mogłaby coś zrobić, ale stopień złożoności układów jest tak duży, że nawet przy pomocy superkomputerów nie jesteśmy w stanie rozwiązać tych bardzo skomplikowanych układów. Czyli te kolejne jakby dokładane cząstki powodują, że liczba stopni swobody nam jakby rośnie wykładniczo stopień komplikacji. Ja się zastanawiam, bo nie liczyłem tego nigdy i nie jakby wcześniej tego nie rozkminiałem, ale jak wyglądałaby dla masy takiej jak nasza funkcja, fala, tak, długość fali, w momencie, gdy to trzeba by pewnie zapytać AI, gdy zbliżamy się do prędkości światła.
Dla masy?
Dla masy tam, no takiej tam 100 kg, prędkość jest 999C i jaka będzie wtedy, bo to jest, zdaje się, lambda równa się masa razy, nie, przepraszam, pęd przez C, tak, czy nie pamiętam, jaki jest tam ten wzór, prosty wzór jest na ten, na falę de Broglie.
Generalnie twoja fala długość, twoja fala, że tak powiem, de Broglie, to by było, o ile nie zrobiłem jakiegoś błędu w obliczeniach, to 10 rzędów wielkości mniejsza niż długość Plancka.
Tak, 10 do minus 46 metra, a długość Plancka jest 10 do 33 centymetra, czyli 35 metra. Tak, 10 rzędów wielkości mniejsza niż długość Plancka. To zobacz, to z automatu powoduje, że nie będziemy nigdy falą i nigdy nie przejdziemy przez ścianę na sposób
chyba
taki...
Chyba, że jesteś Davidem Copperfieldem.
Na sposób kwantowy, a nie na sposób prestidigitatorski.
Dokładnie.
Natomiast żeby... No i myślę, że to się temat jakby skończył, bo my nie będziemy falą, więc nie przyjmujemy tych właściwości falowych.
Pokonamy falę.
Pokonamy falę, tak. Jak będziemy we wojsku, tak, to będziemy mieli falę. Natomiast ja bym chciał, tutaj jeszcze jest, to jest bardzo fajna interpretacja, tak?
Rozmyty kwantowo wielbłąd.
Kwantowo rozmyty wielbłąd, tak? Kamel, znakomita płyta Mirage, ale ta płyta jest fajna, bo jak ją posłuchacie, jak tą płytę posłuchacie, nie wiem, czy widzicie dobrze
widzą.
Tytuł The Real Thing. Mm-hmm. To w Faith No More na tej płycie wyśpiewuje, jaki jest prawdziwy stan rzeczy. Tak? Dobra, to tak tylko tak mówię, bo ja ich bardzo lubię. Jak będziecie ich słuchać, to świetny utwór The Edge of the World, Brzeg Świata, jest naprawdę fajny. A tak, żeby nie przedłużać już, bo też mam jeszcze trochę takiego popu i może ten pop można wplątać w to, co rzeczywiście jesteśmy w stanie zrobić, żeby kreować własny świat. Mm-hmm. Oczywiście bez żadnego jakby cienia tutaj namowy, tylko pokazanie przykładów wcześniejszych, przykładów z takiej historii popu. No to, co robił nasz ukochany Filip, o, tak pokażę. Bo ja mam. O.
Zdecydowanie Philip K. Dick był mistrzem kreowania własnej rzeczywistości.
On kreował rzeczywistość, opisywał rzeczywistość, opisywał w Ubiku świat, który się rozpada w dziwny sposób, który jest takim światem degradującym się, nie wiadomo, czy to te kwantowe jakby zależności. Oczywiście Dick nie zastanawiał się nad tym. Ale my dzisiaj, czytając Ubik, możemy się nad tym zastanawiać. Tak samo trzy stygmaty Palmera Eldricha. To też są światy niemożliwe, światy dziwnie jakby powstające na granicy snu, fantasmagorii. I Philip Dick to właśnie kreował. Można, polecamy, tak? To jest w tej serii jeszcze nowa jakaś książka wychodzi, ja już czekam. Gracze z Tytana, czy jakoś taki tytuł?
Philip K. Dick został wskrzeszony, żeby napisać książkę pod tytułem 1,5 metra
Dicka.
To będzie zwieńczenie twojej, ach, no twojej tak. Tej kolekcji.
Ale teraz już będzie więcej niż 1,5 metra. Jak jeszcze wyjdzie nowa książka, to już zupełnie. Stanisław Lem pokazał, jak można stworzyć świat i wykreować świat, który naprawdę jest światem obrzydliwym i zdegenerowanym, ale wystarczy wprowadzić trochę chemii do mózgu i nagle zaczyna być wspaniale, nagle zaczyna być cudownie.
Do czasu oczywiście.
Tak, gdy wyeliminujemy ten czynnik chemiczny, zobaczymy, jaki świat jest naprawdę.
No właśnie, to jest też zastanawiające. Matrix bardzo fajnie o tym mówił też.
Dokładnie, tak.
Tam było takie, pamiętam, taka rozmowa, dialog Morfeusza z Neo. W pewnym momencie, kiedy Neo już tak jakby został wybudzony, zabrany na pokład tego tam Nabuchodonozora i wprowadzili ich w jakiś taki ich program wewnętrzny tam. No i Morfeusz zaczął mu opowiadać, co się właściwie wydarzyło o tej wielkiej wojnie z maszynami i tak dalej, a tamten, wiesz, nie mógł uwierzyć, cały czas mówił, że to nie jest realne. Mówi, ale co jest realne? Czy realne jest gdzieś tam to, co na zewnątrz, czy to, co interpretuje twój mózg i tak dalej. No i to też jest ciekawostka, że my tak naprawdę nie wiemy, co jest na zewnątrz, nie? Wszystko, co wiemy, wynika tylko i wyłącznie z aktywności neuronalnej, którą gdzieś tam przetwarzają te nasze gąbki w mózgu. No i wydaje nam się, że jest to w miarę uśrednione i że w miarę mówimy o tym samym, ale czy tak jest, to nawet zobacz, my nawet tego nie wiemy. Zakładamy, że tak jest po prostu, no tak. Bo to jest sensowne zakładać, czy tak jest, ale pewności też nie masz. Zresztą mamy o tym bardzo fajne pop science właśnie z Marcinem Przybyłkiem.
Tak, z Marcinem, tak.
A propos tego mózgu w słoiku, tych eksperymentów
tak,
takich
tak,
dziwnych.
To wszystko, no bo to jest mnóstwo pytań, które się pojawiają i o których właśnie już rozmawialiśmy, więc nie ma sensu, można tutaj tam tylko wymienić pewne aspekty, co to znaczy, że niebieski jest niebieski, tak? Co to znaczy, że ta tutaj jest jakaś tekstura.
Tak, no, tak zwane qualia, czyli tak. Rzeczy, których nie ma za bardzo, przynajmniej na razie pomysłu, nie ma jak zbadać, bo ja nie będę czuł tak jak ty, a ty nie będziesz czuł tak jak ja.
Dokładnie.
Więc polecamy wam ten odcinek, bo dokładnie. Też jest bardzo fajny.
Tak, nie polecamy tego, co robili ze sobą Beatlesi. Oni mieli taki okres, że jeździli do Dalai Lamy, jeździli do Indii.
Okres odkrywania siebie.
Tak, to jest taka płyta, która jest, można powiedzieć, pokłosiem tego wszystkiego. To jest Sierżanta Pepera, Klub Samotnych Serc. I tutaj jest piosenka.
Jest w ogóle film chyba też taki.
Tak. Gdzie ta piosenka jest? Bo nie widzę jej, muszę wyciągnąć. Kurczę, to jest stara płyta, wiesz co, to jest...
Sami Beatlesi jeszcze.
Tak, to jest z Odeonu jeszcze. I płyta, piosenka się nazywa Lucy in the Sky with Diamonds. Tak. Lucy in the Sky with
Nawet
Diamonds.
Jest.
Tak, jest. I teraz co to jest? Oni po prostu opisywali swoje doświadczenia...
Ze zmienioną świadomością,
a czym jest Lucy in the Sky with Diamonds, to sobie możecie jakby tylko i wyłącznie wyobrazić i uświadomić, jak weźmiecie pierwsze litery tego tytułu, tak?
Tak.
I co oni ze sobą robili. Zresztą te same jakby, te same aspekty, kolejna jakby wspaniała, no cudowna płyta, gdzie muzycy też wprowadzali się w możliwość obserwowania rzeczywistości innej, ale ta rzeczywistość dla wszystkich dookoła była dokładnie taka, jaka jest teraz tutaj dla nas, a oni ją zmieniali dla siebie, tak?
Jestem ciekawy,
nie wiem, na ile to jest fajne, bo nigdy nie ciągnęło mnie w tą stronę, natomiast zyskała na tym muzyka i sztuka, to jedno.
Ja się zastanawiam, na ile jeszcze jest miejsce w nauce na takie intuicyjne odkrywanie czegokolwiek, wiesz? Tak jak początki mechaniki kwantowej, tam bardzo dużo było takiej koncepcyjnej pracy głową tak naprawdę,
tak.
Albo odkrycie pierścieni węglowych w chemii organicznej. Przecież to przyśniło się tak naprawdę odkrywcy, w jaki sposób mogą się te cząstki ze sobą łączyć, właśnie takie pierścienie gdzieś tam zauważył. Także bywały czasami takie punkty przełomowe, gdzie no oczywiście jakby cała praca koncepcyjna, naukowa, matematyczna musiała zostać zrobiona, ale ten koncept gdzieś tam się pojawił i zastanawiam się, czy my jeszcze jesteśmy w miejscu, gdzie jest miejsce, nomen omen, na taki koncept? Czy to już jest tak skomplikowane, że raczej w ten sposób
co?
Nie pchniemy do przodu?
Ja niestety zauważam, nie wiem, może się mylę, ale tak jak obserwuję wiele gałęzi nauki, to my już nie bazujemy tak dalece na naszym umyśle, poza oczywiście naukami humanistycznymi, tymi
ale
takimi...
Ale mówię tu o fizyce.
Ale gdy mówimy o fizyce, to my raczej wchodzimy w sytuację taką, gdzie mamy w doświadczalnym aparacie multum danych i tworzymy narzędzia do analizy i wyciągamy jakieś statystyczne ewentualności, na bazie których coś próbujemy powiedzieć, albo wręcz tworzymy modele i te modele dają nam multum możliwości, z których mówimy o ten i ten statystyczny, który wzięliśmy z miliarda obserwacji i ten model teoretyczny, one się pokrywają. Natomiast działa matematyka, działa statystyka i działają komputery dzisiaj. Komputery przede wszystkim to komputery pchają dzisiaj naukę, a nie nasze mózgi.
A komputery nie potrzebują Lucy in the Sky in Diamonds.
I tutaj musielibyśmy zapytać, gdyby żył, bo już nie żyje niestety od z naszego teraz, od miesiąca gdzieś, Dan Simmons, bo on bardzo mocno opisywał ten świat sztucznych inteligencji, który jest tym, to technocentrum, tak, i sztuczne inteligencje, które pasożytują przez 4 tomy tej powieści na ludziach i na ludzkich umysłach, które i na ludzkich organizmach. Ale nigdzie tam nie ma jakby stwierdzenia, że one się chcą wprowadzać w inne stany. Być może...
One są we wszystkich stanach.
One są we wszystkich stanach i jak chcą być w innym stanie, to robią tak.
Nie,
i nagle to pomieszczenie
stanach
staje się czym innym, tak?
Myślę, że wiesz, bardzo antropocentryzujesz teraz to, bo wydaje ci się, że jest jeden punkt uwagi tylko, nie? I świadomości. Natomiast myślę, że taka super inteligencja absolutnie nie byłaby mono świadoma, w ten sposób bym to nazwał, nie? Tylko no, właśnie mogłaby symulować samą siebie we wszystkich stanach naraz, nie? Które może sobie wymyślić. No tak sobie przynajmniej wyobrażam super inteligencję. Dobra, ale tu już wchodzimy w totalną pseudofilozofię, nawet bym powiedział, bo to nie, filozofią tego nazwać nie można.
Nie ma co.
Zapraszamy was, słuchajcie, do tego odcinka specjalnego, gdzie porozmawiamy sobie o takich mniej fajnych aspektach związanych z mechaniką kwantową, ale nie dlatego, że coś z nią jest nie tak, tylko że ludzie jak zwykle potrafią wziąć najfajniejsze rzeczy i zrobić z tego kupę.
Natomiast na sam koniec, jeśli mogę.
Czyli
tak?
Tylko dokończę o kwantowym uzdrawianiu i innych bzdurach, którymi ludzie szkodzą innym ludziom, więc zapraszamy bardzo serdecznie.
Tak, natomiast na koniec, żeby nie było, ja jestem nie naukowo, tylko tak jakby intuicyjnie zwolennikiem jednak tego, że nasz umysł kształtuje rzeczywistość, że nasz świat kiedyś był
Ezo Leszek.
Tak, Ezo, że nasz świat kiedyś był płaski, ale my naszymi umysłami tę Ziemię ukształtowaliśmy. Nasz kosmos był kiedyś mały, ale naszymi obserwacjami kształtujemy ten kosmos. I jak to dzieje się w praktyce, w pewnej zamkniętej takiej inkluzji naszego wszechświata, to w jednym z moich opowiadań możecie przeczytać, w którym jakby świadomość kształtuje świat.
A link macie w opisie. Natomiast ten Leszek zwolennikiem tulpy, tak zwanej. Wiesz, co to jest tulpa?
Nie
wiem, czy to jest jakiś tybetański, czy z Indii, czy skądś tam, ale z tych mniej więcej gdzieś tam obszarów wschodnich bardziej to jest taki byt, który powołany do życia i istnienia jest właśnie samą intencją myślenia o nim, że jest. Więc to jest tulpa. Także Leszku,
Meja tulpa.
Uważaj na tulpę.
Meja tulpa.
Twoja tulpa.
Moja tulpa.
Dziękujemy wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.
Na razie, hej.